Okej, witam Was bardzo serdecznie, super, że mogę być z Wami. Od jakiegoś czasu Bóg mi daje pewne rzeczy do powiedzenia i to mam nadzieję, że będę umiała je dobrze ująć w słowa, bo u mnie tutaj jest dosyć duży z tym problem, żeby tak nazwać. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Jak nie zrozumiecie, to sobie jakoś to przetworzycie w głowach, żeby to dobrze było. Chciałam mówić dzisiaj o fasadach życia, czyli o rzeczach, które w naszym życiu tworzymy, które w naszym życiu mamy. Faktycznie mogłabym również powiedzieć, że to będzie kazanie o maskach, tak? Czyli to jakaś powtórka z tego, co już kiedyś mówiłam. Natomiast dlatego o fasadach, dlatego że to jest coś, co ostatnio zobaczyłam jadąc, tak? To był budynek, który wyglądał tak, jak wyglądał, miał pewną fasadę, a to, co zawierał, było czymś innym zupełnie niż to, co widziałam z zewnątrz, tak? I o, tak. Jak już możecie zobaczyć, że oczywiście tego budynku nie widziałam, bo to nie polski budynek, ale taki znaleźliśmy, tak? Czyli bardzo często jest to, o czym będę mówić, jest po prostu związane z tym, że my mamy coś na zewnątrz, co niekoniecznie jest związane z tym, co mamy wewnątrz, tak? Czyli taki nasz odwieczny chrześcijański problem. Drugie zdjęcie mogę poprosić? Okej. Kochany mężu. Okej. I teraz jak zobaczycie na moje dziecko, jeżeli widzicie tą minę, tak, to jest typowe zachowanie dzieci pod tytułem: a teraz zrób minę jak ten Pan nad tobą, tak? I my czasami też tak robimy, kiedy spotykamy się z Panem Bogiem, tak, czy gdzieś idziemy, że robimy pewną minę, jak wydaje nam się, że Pan Bóg robi taką samą, tak? Czyli Pan Bóg tak samo a propos pewnych sytuacji reaguje, tak? I niestety bardzo często jest tak, że my dorastamy, już nie jesteśmy dziećmi, ale jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego zachowania, ponieważ tak jesteśmy wychowani, tak? Taka mina świadczy o czym? Tutaj on miał dawać poetę tak naprawdę, tak? Także było Kochanowskiego w tym wypadku. I po prostu, wiesz, i my podobnie udajemy po prostu, jak to Pan Bóg by zareagował na różne sytuacje, tak? Naszą miną, naszą postawą, wszystkim. Ale czy tak naprawdę Pan Bóg by tak zareagował naprawdę? Więc tak jak spojrzymy na fragmenty Biblii, to zobaczymy, że jeżeli chodzi o fasady, to problem fasad zaczął się tak naprawdę w Edenie. No, Artemida Efeska, tak. W Edenie, tak? Gdzie tak naprawdę wszystko było jasne, wszystko było widoczne, wszystko było poukładane i wszystko było nazwane, tak? Jeżeli przeczytacie sobie pierwszą Mojżeszową 3:7, 7 od 3, od, 3 rozdział od 7 wersetu, tam jest napisane: wtedy otworzyły się ich oczy i oboje zobaczyli, że są nadzy, spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przychodzącego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał do Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: słyszałem twój szelest w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi. Dlatego skryłem się. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem? Tak, to był werset 11. Wiesz, bardzo mi się podoba ten fragment, który tutaj mówi o tym, co oni zrobili, który jest w komentarzach rabinistycznych do Tory, bo tam jest powiedziane, że oni również się stali nadzy duchowo, tak? Oni to tłumaczą tak, że ponieważ oni dostali jedno przekazanie, w przeciwieństwie do później, do Izraela, do nas, tak, których mieliśmy ich więcej, oni to jedno przekazanie złamali i z tego względu stali się nadzy, tak? Inne fragmenty, znaczy inne tłumaczenia, inne takie zrozumienie mówi nam też o tym, że oni tak naprawdę byli odziani w Bożą chwałę i w tym momencie, kiedy zgrzeszyli, tak, czyli odziani w Boga byli i kiedy zgrzeszyli, to ta Boża chwała się odsunęła i oni zobaczyli swoją nagość, tak? I pierwsze, co zrobili, to od razu postanowili po prostu tą nagość czymś zakryć, tak? I my już wiemy, tak, już były takie wykłady, w których mówili nam, że ta nagość przykryta tymi liśćmi, to są tak naprawdę liście uczynków, tak, które przykrywają coś, co przykrywają grzech w naszym życiu, tak? I teraz zobaczcie, czyli problem tworzenia fasad jest bezpośrednio związany z tym, że odkrywamy w naszym życiu jakąś nagość, tak? Czyli odkrywamy w naszym życiu jakiś grzech, tak? I teraz mamy w tym momencie, kiedy odkrywamy taki grzech, zawsze wybór. Albo korzystamy my w tym momencie z krwi Jezusa Chrystusa, i po prostu nawracamy się, tak? Bo wiecie o tym, że nawracamy się raz, tak? Czyli nawracamy się przyjmując Pana Jezusa, ale później tak naprawdę ten proces nawracania od różnych rzeczy, które robimy, czyli nawróćcie się i nie grzeszcie, tak? Czyli nawróćcie się od waszych grzechów, to jest proces stały w naszym życiu. Więc w tym momencie, kiedy my odkrywamy swoją nagość, możemy tak naprawdę wejść na tą drogę, którą Jezus dla nas wyjednał, tak? Czyli odwrócić się od tego grzechu, przyjmując zbawienie. Ale bardzo często my wolimy się ukryć. Czyli jakby, jeżeli już patrzymy na to, co nam zostało po raju, to, że my wolimy się ukryć, jak narozrabiamy, tak? I wtedy tworzymy po prostu fasadę, za czymś się musimy ukryć. Tak samo, jeżeli chodzi o to, kiedy tworzymy tą fasadę, to tworzymy ją dlatego, że odkrywamy, że w naszym życiu nie ma czegoś, nie ma takiej Bożej chwały, jak była, albo jak powinna być w tym naszym wieku duchowym. Czyli odkrywamy, że nie jesteśmy tacy, porównujemy się, tak? Ta jest zbawiona tyle. I zobaczcie, znaki cuda w jej życiu, słyszę aniołów, ja nie mam, tak? No to co robię? Zaczynam ukrywać się, żeby zbudować pewną fasadę, żeby pokazać, że ja też mam ten sam wiek duchowy, że ja też pewne rzeczy mam w swoim życiu, tylko ja ich nie pokazuję, tak? I o tym, jak to robimy, to jeszcze będę starała się Wam pokazać. I w końcu z odkryciem, że z czymś sobie nie radzimy i musimy to ukryć, bo już powinniśmy sobie w tym wieku z tym radzić, tak? Czyli znowu nie tylko odkrywamy, że nie ma w nas tej chwały Bożej, ale również odkrywamy to, że jesteśmy w jakimś miejscu niedojrzali. Że jesteśmy w jakimś miejscu, coś takiego w nas jest, coś z nas zostało, co wskazuje na jakąś naszą niedojrzałość, tak? Czyli no, gdzieś zostaliśmy odkryci. I teraz, czyli to jest coś, co było, co zaczęło się już dawno, a co nam jakby towarzyszy przez nasze chrześcijaństwo. I widzisz, fajne jest również to, ja po prostu na to nigdy nie zwracałam uwagi, że kiedy czytamy o tym, że Adam z Ewą dostali to przykazanie o tym, że mają nie zrywać z tego drzewa, to diabeł im powiedział, że jeżeli zerwiecie, to będziecie jak Bóg, będziecie, w innych tłumaczeniach mówi, będziecie jak królowie, którzy mają poznanie tego, co jest dobre i co jest złe, tak? Ale słuchajcie, to jest ciekawe, że on im powiedział, że macie poznanie tego, co jest dobre i co złe. I Pan Bóg, kiedy później znowu w komentarzach fajnie dopisze żydowskich, że Pan Bóg powiedział tak, teraz oni znają, co jest dobre, ale co jest złe, a nie znają, co jest prawdą, a co jest fałszem. Zobaczcie, jaka jest różnica. Wiem już, co jest dobre i co jest złe, ale nie wiem, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe. I dla mnie to jest naprawdę dobre myślenie o tym, dlaczego tyle rzeczy dla mnie wygląda na dobre, a ja nie widzę, że one są fałszywe. Dlatego, że ja mam poznanie dobra i zła, natomiast nie mam, tak jak Pan Bóg, wgląd w całą sytuację, aby równocześnie widzieć, że coś może być dobre, ale może być fałszywe. Czyli jeżeli patrzę na coś, to wydaje mi się, to też bardzo fajnie jest napisane w takiej trochę może większej zawiłości, ale postaram się tutaj zawinąć, jak zrozumiecie to. Jak nie, to będę tłumaczyć się później. W każdym bądź razie, dla mnie to było takie fantastyczne, jak czytam te komentarze i w tych komentarzach ten rabin pisze tak. Mówi, bo tak naprawdę tylko rzecz, jeżeli patrzymy na nią jako na samą tą rzecz, uznajemy za dobrą lub złą. Natomiast jeżeli patrzymy w nią w perspektywie Bożego planu, który wszystko ma w swoich rękach, to możemy zobaczyć, że ta rzecz wcale nie jest zła. Tak? I to mówi to, że Pan Bóg wszystko ku dobremu obraca, tak? Że jeżeli my patrzymy na pojedyncze wydarzenie, to jest dla nas ciężkie, trudne do przeżycia, natomiast jeżeli patrzymy na to wydarzenie w całym planie Bożym, to okazuje się, że to wydarzenie mogło dać bardzo duży owoc dla naszego życia. Więc jeżeli dało ten duży owoc, to jest dobre czy złe? Okej, więc jeżeli chodzi o te fasady życia, tak? To one zaczęły się już tam, tak? I jeżeli chodzi o te fasady życia, one powstały dlatego, że my potrzebujemy coś chronić w naszym życiu, tak? Czyli potrzebujemy zabezpieczyć się przed czymś, tak? Drzewo poznania dobra i zła. Czyli taką rzeczą, która jest dla nas ważna, to jest to, że potrzebujemy zdać sobie z tego sprawę, że to, że my tworzymy fasadę, za którymi żyjemy, świadczą o tym, że my dokonaliśmy jakiegoś wyboru. Co to znaczy? Adam z Ewą też dokonali jakiegoś wyboru, tak? Zgrzeszyli i ukryli się. Dopiero jak Bóg ich wywołał, to Bóg powiedział, ten drugi wybór schowania się przede mną, kiedy coś złego zrobiliście, nie był dobry, tak? I zaczął z nimi rozmawiać. I zobaczcie, kiedy my wybieramy chowanie się za fasadami, zamiast stanięcie twarzą w twarz przed Bogiem, to my dokonujemy wyboru, w którym wybieramy zamiast intymności, tak? I przyjścia do Boga przez krew Jezusa, schowanie się. Czyli tworzenie fasad niesie za sobą konsekwencje. To nie jest coś, co po prostu jest w naszym życiu, wiesz, ja już taki jestem, ja już się tak zachowuję, tak? Tylko to jest konkretny wybór, który powoduje, że my nie korzystamy z przelanej krwi Jezusa i z intymności spotkania z tatą, tak? Czyli rezygnujemy z tego, żeby zaczekać, aż Bóg nas w jakiś sposób ochroni w tej sytuacji, aż Bóg powie coś w tym zrobić, czyli potrzebujemy się chronić sami. I wiesz, dla mnie taka rzecz, która ma duże konsekwencje w naszym życiu, to jest taka rzecz, która jest nieoddana Panu Bogu, tak? Dlatego myślę, że to jest bardzo ważne. Wiesz, ja siedziałam i po prostu pisałam wszystko po kolei, tak jak po prostu Pan Bóg mi mówił, pisałam, tak po prostu dla mojego zrozumienia i pomyślałam sobie, wow, po prostu... To jest naprawdę coś, na co musimy zwrócić uwagę. Coś, co powoduje, że my nie jesteśmy w pełni sobą. I my nie jesteśmy w pełni sobą przed Bogiem. Jeśli mamy pobudowane te fasady, tak? I nam się tylko pozornie wydaje, że one nas chronią, natomiast tak naprawdę, kiedy my je mamy zbudowane, to one trzymają nas w więzieniu. Trzymają nas w oddaleniu od Boga. I zobaczcie, to, co zrobił Bóg z Adamem i Ewą, to wtedy, kiedy już wywołał ich, tak, z tych zza drzew, bo oni byli zza drzewami, wywołał ich, powiedział i zaczął ich pytać, co zrobiliście, tak? A co zrobiliście, że wiecie, że jesteście nadzy, tak? I tak ciągnął po kolei, a co zrobiliście? A to nie ja, tylko Ewa, tak? I jak zaczęło się, to ty mi ją dałeś, tak? Nie, to ty mi ją dałeś, to ty zdecydowałeś, że tak było. To zobaczcie, na koniec skończyło się na tym, że Pan Bóg ich ubrał w inne ubrania. Czyli powiedział, to, co przykrywa wasz grzech, to, co ma przykryć tą słabość w waszym życiu, tak, to was nie chroni. Ja muszę was ubrać w co innego. I podobnie jest z nami. Bóg pokazuje nam, czym są te fasady w naszym życiu, żebyśmy mogli je odłożyć i żebyśmy mogli być chronieni przez Niego. Czyli chroniąc się przy pomocy fasady, której masz w życiu, czyli takiej zbroi, którą masz w życiu, tak, takiego sprzedania się, które komuś dajesz, tak, ty tak naprawdę rezygnujesz z Bożej ochrony. Czy to brzmi bardziej poważnie? Nie brzmi. Okej, dobra. Polecimy dalej. I teraz zobaczcie. Tutaj ominiemy. Okej. I teraz chciałam wam pokazać zdjęcie tego, jak często my wyglądamy na zewnątrz, jak często się sprzedajemy. Kiedy ktoś z was był kiedyś w Poznaniu lub we Wrocławiu, to tam mamy takie fajne obiekty. I to jest pewna fasada budynku, tak? Co wam ta fasada przypomina?
Nie.
No mówcie. No. Kościół. Mhm. Coś jeszcze?
Magazyn.
Mhm.
Bank.
Bank? Mówisz? Mhm. Mhm. To ja... mamy tą taką w nocy? Tam zdjęcie w nocy, czy od razu jest? Aha, od razu jest. Mhm.
Teraz jest środek chyba. Nie wiem.
Środek chyba, tak. To dobra. To poczekaj jeszcze chwilę. Dobra. Okej. Okay. To jest to, co pomieszczenie zawiera w środku.
Chciałbym powiedzieć basen.
To jest basen. Okej. Okay. A teraz pokażę wam takie, bo to zostało trochę przebudowane, to jest to, co było kiedyś. Znaczy to, co było, co jest teraz i z czego oni pościnali pewne rzeczy i teraz ostatnie zdjęcie. To jest tak, jak to wyglądało. Okej? Okay? I teraz już wiecie, że to jest synagoga, tak? Synagoga, która przez Niemców w Poznaniu, we Wrocławiu takie dwie synagogi zostały przerobione na basen. Są po prostu piękne w środku, wiesz, zdjęcia faceta siedzącego w łódce, sobie możecie kliknąć w internecie, później po prostu takie świece, jakie w synagodze stoją, tego, co w środku w synagodze powinno być, czyli to jakby stało się z tą synagogą, tak? I zobaczcie, teraz, jak popatrzycie na ten budynek po prawej, tak? To widzicie, że on bardzo kształtem przypomina tą ówczesną synagogę, tak? Czyli podobnie jest z nami. Nam został zadany jakiś kształt, i my coś mamy w środku. W tym wypadku jakby środek totalnie, o co nam chodzi, to, że środek jest zupełnie czymś innym, czym reprezentuje na zewnątrz, co reprezentuje na zewnątrz. I w fasadzie jest coś takiego, że fasada pokazuje nam, co my byśmy chcieli, żeby wszyscy widzieli, że tam jest, tak? Natomiast środek jest niezgodny z tym, tak? I ja tak z Markiem Jechami rozmawialiśmy o tym, on mówi, no dobrze, no jak ja naprawdę jestem taki prawdziwy w środku, nie? No to jest okej, okay, to bądź taki prawdziwy na zewnątrz. Rozumiesz, bo nie chodzi o to, może to byłby dobry basen. Rozumiesz, ale niech to będzie wtedy basen, tak? Albo może to byłaby dobra synagoga, ale jeżeli jest zgodność, to znaczy, że to pasuje. Jeżeli jest niezgodność, to coś jest nie tak. I to, na czym będziemy się dzisiaj skupiać, to na tym, że fasada jest niezgodna z tym, co jest we wnętrzu tego budynku, tak? I to jest coś, na co chciałabym, żebyście zwrócili uwagę. Okej. I chciałam wam powiedzieć o takich kilku rodzajach fasad, te, które sobie wypisywałam. Czym więcej pisałam, tym więcej ich było. Także chyba doszłam do 5 i dalej przestałam pisać, bo stwierdziłam, że się nie zmieści. Ale pierwsza, o której chciałam powiedzieć, to już zaczęłam o tym mówić, tak? To jest fasada grzechu. Czyli to jest fasada ukrycia się, fasada, w której my się ukrywamy, bo zacielesnymi uczynkami, tak? Czyli po prostu odkrywamy w swoim życiu jakiś grzech, odkrywamy w jakimś życiu swoją taką, czyli można powiedzieć słabość, tak? Nie zmieniając faktu, że dalej ta słabość jest grzechem, tak? I żeby to zakryć, to zwiększamy ilość naszych spotkań, naszych działalności religijnych, zaangażowania religijnego, naszych modlitw, tak? Czyli w środku mamy grzech i żeby tego grzechu nie było, to my na wszystkie spotkania modlitewne chodzimy. Chodzimy w każdą niedzielę do kościoła. Właściwie to chodzimy do 4 kościołów. Czy to jest złe? I do spowiedzi. Już wszystkim się spowiadaliśmy. Wszędzie byliśmy. Na uzdrowienie, na uwolnienie. Nawet do księdza na egzorcyzm polecieliśmy. Bo coś nam musi pomóc. Na wszystkie konferencje. Uwolnienia, uzdrowienia. Wzmocnienie w duchu, tak? Wszystko, latamy, tak? A dalej w środku jest to samo, tak? I widzicie, bardzo często to się zdarza, szczególnie o takich ludzi, którzy kiedyś mieli bardzo dużo w grzechu w swoim życiu, tak? Nawrócili się i oni idą w takie właśnie służenie Panu Bogu, takie, wiesz, wstaję o 5 rano, muszę wstać, tak? Nawet jakbym miał stać na wannie, będę się modlić, później się modlimy, tak? Później czytamy Biblię, później idziemy zwiastować Ewangelię, później idziemy do pracy, później znowu idziemy zwiastować Ewangelię, później znowu się modlimy, później czytamy Biblię, później idziemy na wieczorne nabożeństwo do kościoła, później znowu idziemy na ewangelizację, później padamy, ale dzisiaj się nie pomyliliśmy, więc coś złego zrobiliśmy. Tak naprawdę ci ludzie bardzo często robią tak, tak się zachowują, z potrzeby takiego, że jak oni na takiej adrenalinie jadą, to oni nigdy po prostu nie mają tego czasu na grzech, tak? No ale nagle przychodzi na przykład niedziela po południu, no już się nic nie dzieje i nagle się okazuje, że dopada ich ten sam grzech, co zawsze, tak? W końcu usiadł, w końcu zaczął oglądać internet, w końcu zaczął po prostu patrzeć na te zdjęcia, które nie trzeba, no więc znowu w poniedziałek się bierze do galopu, tak? Rozumiecie? I to jest jakby tworzenie pewnej fasady zasad, która ma mnie chronić przed tym, z czym ja naprawdę się w środku zmagam. I pomyślcie, to jest olbrzymie zmaganie. To jest olbrzymie zmaganie. I próba zrobienia z nim porządku przez po prostu zewnętrzną sprzedaż tego, jestem świątynią. Nie, jesteś basenem. Sorry. Rozumiesz? I teraz, jeżeli zobaczymy na fragment dotyczący bogatego młodzieńca, jak on przyszedł do Jezusa, to jest ciekawe po prostu, to jest ciekawa rzecz. Po prostu on przyszedł do Pana Jezusa już z takim czymś. Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić, Panie Jezu, żeby być zbawionym? Co ja mam zrobić? I Jezus mówi do niego, no musisz robić to i to i to i to. I wiesz, i wtedy taki pokój następuje. Taka ulga. To ja chodzę na te wszystkie ewangelizacje. To ja chodzę na modlitwy kościelne. To ja jestem na wszystkich nabożeństwach i przed nimi się modlę. To ja. A Jezus mówi, robisz to wszystko. To nie do ciebie w takim razie. Musisz rozdać wszystko, co masz i pójść za mną. Czyli ta fasada tak naprawdę, jeżeli jest zbudowana w naszym życiu, to ona powoduje, że my zatrzymujemy się ciągle, aby coś ukrywać, zamiast podążać za Jezusem. Tak? Czyli to, co Jezus mi powiedział, pójdź za mną. Jeśli ty masz zbudowaną tą fasadę, ty nie będziesz w stanie pójść za Jezusem. Ty nie będziesz w stanie zrozumieć, kiedy On mówi do ciebie, chodź za mną, zostaw to wszystko, pójdź za mną. Tak? Czyli jeżeli mam ten rodzaj fasady, fasady grzechu, fasady ukrycia się zbudowane w swoim życiu, to ja nawet jak bardzo będę chciał, to w pewnym momencie gdzieś się zatrzymam i nie pójdę za Nim dalej. Dlaczego? Bo ona mi daje poczucie bezpieczeństwa. Ona ukrywa to, co ja mam w środku. Następna fasada to jest fasada niezależna. Nie, jeszcze nie. Fasada zależności od wybrańca, tak? Albo raczej fałszywej zależności, tak? Czyli od wybrańca, od pośrednika, czasami od męża, można też tak powiedzieć, tak? I widzisz, tutaj chciałam pokazać ten fragment dotyczący Izraela i jego spotkania się z Bogiem. Pamiętacie, mówiłam kiedyś o Mojżeszu, takie kazanie o chwale Bożej, o zanurzeniu się w chwale Bożej i tam mówiłam o tym, że Mojżesz miał takie spotkania z Panem Bogiem, tak? Które coraz bardziej zbliżały go do Boga, coraz bardziej objawiały mu, jaki jest Bóg. I widzisz, mówiłam wam również o tym, prawdopodobnie mówiłam, bo już nie pamiętam, że w planie Bożym było to, żeby każdy, tak jak Mojżesz, mógł się spotykać z Bogiem. I to później tak naprawdę Jezus przyniósł drugi raz. Czyli coś, co Jezus przyniósł, nie było czymś, co zostało wymyślone za czasów Jezusa, tylko było wymyślone za czasów jeszcze Mojżesza. Bóg spotykał się najpierw z Mojżeszem, a później powiedział, teraz ja chcę to same przymierze zawrzeć z narodem. Tak? Ale coś po drodze się stało. I o tym czytamy w drugiej Mojżeszowej, w 20 rozdziale, od 18 wersetu. Wtedy jest napisane, że kiedy Mojżesz szedł z góry, pamiętacie, tam jego cała twarz lśniła, także musiał przykrywać, tak? To jest napisane później, wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz odgłosy trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i stał z daleka. I mówili do Mojżesza, mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać. Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli. Mojżesz rzekł do ludu, nie bójcie się. Bóg przyszedł po to, aby doświadczyć i pobudzić do bojaźni, by doświadczyć was i pobudzić do bojaźni przed sobą, abyście nie grzeszyli. Wiesz, my tak często tłumaczymy ten wyraz doświadczyć was, czyli wiesz, żeby was, nie wiem, żeby kilku z was zginęło. Żebyście mieli doświadczenie Boga. Tak jak wcześniej przyprowadził Mojżesza pod krzak gorejący, tak? Znaczy Mojżesz sam tam zawędrował, tak? I kiedy Mojżesz tam stanął, to Bóg do niego mówił, ściągaj buty, bo stoisz na miejscu świętym. Tak? To też było pewnego rodzaju doświadczenie Mojżesza. Chodź tu, ale ściągnij buty, bo jesteś w moim domu, bo jesteś na ziemi świętej, tak? I tutaj Mojżesz do nich przemawia tym samym językiem. Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł się z wami spotkać. Bóg przyszedł, abyście Jego doświadczyli. Ale oni mówią, nie, my się boimy. Ty mów z nami. I tak jak już sami wiecie, to jest bardzo ulubiona w naszym kraju fasada pośrednika. Wiecie, my mamy po prostu, w Polsce jest tysiące pośredników, z którymi ludzie rozmawiają z Panem Bogiem, tak? I z Panem Jezusem. Cały obok święty, wszyscy święci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę to wnikać, ale czy to nie dotyczy nas? Czy w takim razie, jeżeli wiadomo, wszyscy wiemy, tak? Wszyscy wiemy, co to jest ten pośrednik i wszyscy nie lubimy tego pośrednika, tego nieprawdziwego, tak? No to czy my mamy problem z tym pośrednikiem? To po co ty, kobieto, mówisz do nas o tej fasadzie, jeżeli my przecież się tego wyrzekliśmy? A no, kochani, nie do końca się wyrzekliśmy, dlatego, że wiesz, że jak to jest powiedziane, nie, najciemniej pod figurą, nie, najciemniej pod latarnią, to tak nie mówię sobie, w każdym bądź razie, o co chodzi z tym pośrednikiem? A no, widzicie, pośrednik rodzi się wtedy w naszym życiu, kiedy my uświadamiamy sobie, że my do końca nie mamy takiego rozoznania, jakie ma ktoś, tak? My do końca potrzebujemy za kimś się schować, kto dla nas jest taki święty, taki obdarzony, taki on widzi wszystko, on słyszy wszystko, on pewnie zna wszystkie nasze grzechy. Jezus? Duch Święty? Nie, mój pastor. Pastorze, co ty myślisz o tym? Jak ja powinienem to zrobić? Tak? Albo przyjeżdża jakiś prorok znany w naszych środowiskach do Polski, usługuje w pewnym kościele, tak? I my, chociaż nie lubimy tego kościoła, ale wszyscy tam lecimy, bo my musimy usłyszeć, co ten prorok mówi do naszego życia. I on nam powie, widzę robaka, dalej nie będę mówić, żebyście się nie zorientowali i tak dalej, ale w każdym razie rozumiesz, który cię drąży, tak? No i ty już wiesz, a wiedziałem, że tak jest. Nie? No to chwała Bogu, jak wiedziałeś, że tak jest, to jeszcze nie jest tak źle. Gorzej, jak nie wiedziałeś i szukasz robaka. Wiesz, ale o co chodzi? Chodzi o to, że my stajemy za kimś, kto naszym zdaniem lepiej niż my słyszy Pana Boga. I ja rozumiem, kiedy my stajemy za kimś takim w momencie, kiedy mamy jakąś presję w życiu, tak? No ale presja w życiu to nie jest to, co masz cały czas w swoim życiu. Tylko taka presja, co czasami się zdarza, tak? Mamy po prostu jakiś naprawdę ciężki czas i już po prostu mamy taką nad sobą takie zamieszanie, że my musimy pójść do kogoś, komu ufamy, tak? Kto wiemy, że słyszy Boga i on nam coś powie. Wiesz, najczęściej ten człowiek nam powie tak, wiesz co, a może byś tak pomodlił się i zapytał się sam Ducha Świętego. I to nas jeszcze ratuje. Ale to tak jak kiedyś Smith Wigglesworth powiedział, jak pójdziesz do proroka i on ci powie, to mówi Pan, jedź do Afryki, to zabierz go ze sobą. żeby jak zaczną się tam prześladowania, żebyś wiedział, co masz robić dalej. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że... czy tu mam o tym mówić? Czy to tu miałam powiedzieć? Zaraz przypomnę. Okej, dobra, zaraz będę. Żebyśmy wiedzieli o tym, że kiedy my zwalniamy siebie z tego, żeby stanąć i pytać się Pana Boga o coś i stawiamy w tam jakieś miejsce kogo innego, rozumiesz? Kto jest żywym człowiekiem, to my czynimy jakiegoś Boga pomiędzy nami a Bogiem. I później jak zaczynamy wzrastać duchowo, to myślimy sobie, ten pastor to jest po prostu, jak on mógł, tak po prostu myśmy go jak Boga traktowali. Wiesz, do mnie przyszli kiedyś ludzie z takiego innego kościoła i mówią, on taki był, naprawdę taki po prostu wszystko nam mówił, że tak Duch Święty prowadzi i my za nim. A ja mówię, no ale to przepraszam, to on dopiero po 15 latach taki był, czy wcześniej taki był? Nie, on cały czas taki był. Ja mówię, no to wiedzieliście, że taki jest. Rozumiecie? I podobnie jest z nami. My po prostu idziemy za kimś i później w pewnym momencie doznajemy takiego olśnienia, tak? Olśnienia, które powinno spowodować w naszym życiu pokutę. Że to my zrobiliśmy jakąś fasadę z kogoś i po prostu za nim się chowaliśmy, tak? To my potrzebujemy pokutować, dlatego że to, że on zgodził się być tą fasadą, to jest jego problem. Ale natomiast to, że my zrobiliśmy go tą fasadą, to jest nasz problem, z którym my musimy się rozprawić, tak? I teraz tak, czyli rezygnujemy ze spotkania się wtedy z Bogiem twarzą w twarz, tak? I decydujemy, że ktoś za nas będzie rozmawiał z Panem Bogiem, tak? I teraz zobaczcie, w Jana 14:26 jest napisane, Jezus mówi do uczniów, ja daję wam pocieszyciela. Pocieszyciela, który przypomni wam o wszystkim, co mówiłem, tak? W Jana 15:26 mówi, Duch Prawdy będzie świadczył o mnie, tak? Czyli ja mam Ducha Prawdy, który świadczy o Jezusie w sobie, tak? Ja mam przewodnika, tego, który mnie prowadzi, pod opiekę kogo zostałam oddana. I widzisz, oczywiście, że jest tak, że na początku prowadzi cię ktoś, kogo widzisz. Ale w pewnym momencie przechodzisz, czyli prowadzi cię ktoś, kto go widzisz, czyli na przykład jakiś lider, tak? Czyli on ci imponuje, ty za nim idziesz, tak? Ale tak naprawdę prowadzi cię zakon przykazań, tak? Ale w pewnym momencie przechodzisz pod tą opiekę Ducha Świętego i on zaczyna cię prowadzić, on do ciebie mówi. Natomiast jeżeli ty nie przechodzisz tego procesu, nie przechodzisz pod tą opiekę, no to ciągle jesteś jak dziecko, który nie wie, co ma robić, tak? Który jest zmiotane lada wiatrem, dlatego że nie ma tego, kto mu podpowie, jak on powinien wierzyć, co on powinien zrobić, nie? Ja pamiętam, jak prowadziliśmy nasz pierwszy kościół, wyjechaliśmy do Krakowa i ja spotkałam taką dziewczynę, która wtedy u nas była, która była już nawrócona 20 lat i ona do mnie mówi, no ja teraz zaczęłam szukać tego, co Bóg mówi do mojego życia. Ja tak na nią patrzę i mówię, a ile ty jesteś zbawiona? Ona mówi, no 20 lat. A ja mówię, a dlaczego teraz dopiero? On mówi, bo teraz się pastorzy pokłócili. I ja wiem, że ja teraz muszę szukać. A wtedy, jak oni coś powiedzieli, to było święte. Wiesz, więc jeżeli patrzymy na tą fasadę, to możemy zobaczyć, że to jest bardzo niebezpieczne dla nas, ponieważ każdy ma jakiegoś wybrańca. Na szczęście większość z nas ma tego wybrańca typu Joyce Meyer, tak? Bill Johnson, kto tam jeszcze jest taki, nie o to chodzi, kogoś takiego, kto nie ma na niego żadnego wpływu, tylko ma go daleko, tak? Bill Johnson powiedział to i to, Bill Johnson napisał tak i tak, Bill Johnson chodzi w chwale Bożej, Bill Johnson, nie? Czyli ma tego pośrednika, tak? Dobrze, ten Bill Johnson nie odbiera telefonów. Marek Ciesiłka niestety tak. Rozumiesz? Bo jakby odbierał, no to już w ogóle byłbyś uziemiony. Tak? Ale prawda jest taka, że my mamy coś w to swojej naturze, coś takiego. Ja pamiętam, nasz pierwszy pastor był taki strasznie blady, taki wiesz, chudy i wtedy zawsze mówili wszyscy o nim, że on jest taki rozmodlony i taki rozpuszczony. I później gdzieś my poszliśmy z nim i my pytamy... Rozpuszczony. I my pytamy się, to ty pościsz? On mówi, nie, ja mam taką białą cerę. Wiesz, i my zobaczyliśmy, każdy z nas tak naprawdę ma swoich papieży, słuchajcie. No wiesz, my tak zarzucamy, tak, bo oni to mają, tego papieża. Poszukaj swojego. Rozumiecie? To, co my robimy bardzo często w naszym życiu, to my się kimś tak zachwycamy. Ja pamiętam, wiesz, że dla mnie taka, nie wiem, czy tutaj powinnam o tym powiedzieć, ale powiem już tutaj tak na szybko. Pamiętam, jak nieraz przyjeżdżały jakieś osoby do kościoła i to stare hasło w naszych kościołach, tak, jak on mówi, to w tym, co on mówi, widać jego życie. Nie, ja tak, wiesz, ja jestem tak... taką osobą, taką od razu łączącą fakty i myślę sobie, no ale ile ty go znasz? Mówi, no czwarte spotkanie już z nim. Ja mówię, no to jak ty to wiesz, że on głosi swoim życiem, nie? Wiesz, ja później sobie myślę, to dopiero co on wiedział, on mi opowiadał, że miał problem, że rozwiódł się z żoną, nie? No z żony, z winy żony, tak, ale to było trudne, nie? Ja myślę, że on, wiesz, ale my już, wiesz, dokładamy całą teorię, on głosi swoim życiem, w ogóle dlaczego? Bo czymś nas kupił, coś nam się spodobało, co on robi. I wiesz, czy to jest dobrze, że on nas czymś kupił? Prawdopodobnie to był Duch Święty działający przez niego, tak? Ale nie róbmy z kogoś papieża albo kogoś bezgrzesznego, kiedy on jest normalnym, grzesznym człowiekiem. Bo to naprawdę w przyszłości źle się na nas odbije. Bo on pójdzie po prostu swoją drogą. Ale na nas się odbije, bo okaże się, że my ciągle musimy być za kimś, kto, wiesz, kto nas prowadzi. Rozumiesz? Z jednego miejsca po drugie. I to najczęściej jest z deszczu pod rynnę, tak? Uciekam przed kontrolą, trafiam do kontroli. I dalej. Dobra, już dalej tu nie ten... Ale o co chodzi? Poczekajcie, bo tu jeszcze chciałam coś... Nie wybijaj mnie, mężu, nie wybijaj mnie. Poczekaj, bo tu chciałam powiedzieć tak bardzo. Mnie zależało na tym, żeby powiedzieć... A faktycznie gdzieś przeskoczyłam. Poczekaj. No dobra. I teraz tak. Tutaj będziemy mieć następną fasadę. Fasadę... A, jeszcze chwilę. To jest identycznie z fasadą męża i żony, tak? Po prostu, wiesz, ja to mówię bardzo... Co?
Chowanie się za żoną.
Chowanie się za mężem.
Za żoną.
Chowanie się za mężem. Mój mąż zdecydował tak i tak. Mój mąż zdecydował tak i tak. Wiesz, tutaj to mi się tylko jeden kawał przypomina. Tylko to w drugą stronę. No to dobry kawał, tak? Jak siedziało trzech facetów ze sobą i dyskutowali, dwóch mówiło, ach, ta moja żona po prostu ona wszystkim w domu rządzi. Co ona zrobi, to ja muszę, wiesz, tak jak ona. Drugi mówi, moja jeszcze gorsza, słuchaj, wiesz, jak ona manipuluje, to tak manipuluje, że ja już kompletnie nie mam wyjścia. No muszę naprawdę wszystko, co ona mówi, zrobić, nie? A trzeci mówi, u mnie tak nie ma. Ja wszystkim rządzę w domu, nie? Ja, to co ja powiem, to wszystko się dzieje, nie? Oni mówią, naprawdę? Mówi, no ale jak to jest? Mówi, no bo u nas w domu jest tak, że żona decyduje o ważnych rzeczach, znacie to już, nie? A ja o najważniejszych, nie? A oni pytają się, a jakie to są te ważne rzeczy? I on mówi, no to te ważne, o których decyduje żona. No to, czy ja mam, w jakiej pracy ja mam pracować, w jakim mieście mamy mieszkać, to do jakiej szkoły mają chodzić nasze dzieci, tak? To ile miesięcznie powinniśmy wydawać, tak? To ile, czy mamy sprzedać samochód, czy kupić. I mówisz, to są te mało ważne rzeczy, tak? Mhm. A co to są te najważniejsze rzeczy? On mówi, no na kogo mamy głosować? To jest chowanie się za pewną fasadą, tak? To jest znowu coś, co jest nieprawdziwe, nie śmiejecie się. No nie wiedziałam, że taki głęboki problem mamy w kościele, ale okej. Okay. Fasada siły. To pewnie słyszeliście, ja to w innej kwestii, chcę przedstawić. Widzieliście to pewnie, tak? No. To jest coś, co bardzo często widzimy. Podpis, który jest u mojego męża na profilu na Facebooku, jest troszeczkę inny, możecie sobie tam zajrzeć. Ale o co chodzi z tą fasadą siły? Chodzi o to, że na zdjęciu mamy dwóch... Znaczy chodzi o to, że jest ktoś, kto nam się sprzedaje w ten sposób, jak chce, żebyśmy go widzieli. I ja na razie będę mówić o tym, że jest ktoś, kto wygląda tak jak ten pan w różowym szaliczku, ale to, co chce nam cały czas sprzedać, to to, że jest panem z siekierą. Tak? Czyli on nie jest w stanie jakby zaakceptować i przyjąć siebie jako tego pana w okularkach w różowym szaliczku. Tak? On chce nam się sprzedawać jako tego, który jest nie do pokonania, który jest... I wiecie, to jest takie męskie, że facet potrzebuje czuć, że on jest, wiesz, prawdziwy facet. Dla każdego to znaczy co innego, tak? Ale to, co ukrywa, to próbuje ukryć jakąś słabość, jakąś delikatność, która jest w nim, nie? I wiesz, ale zauważcie, że w odwrotną stronę, jeżeli taki człowiek mógłby się wychować w takim kościele, gdzie się mówi chwała Bogu, alleluja, tak dobrze, że my kochamy Chrystusa, jak dobrze, że my jesteśmy tak blisko Niego, to będzie od rysunek odwrócony, tak? Tak naprawdę to będzie facet, który nam się sprzedaje jako facet z różowym szaliczku, a jakbyśmy go poznali z domu, to okazuje się, że to jest facet z siekierą. Także nie chodzi o to, po prostu, czy on się sprzedaje, znaczy nie chodzi o to, która strona jest pierwsza, chodzi o to, że jedna jest zafałszowana w stosunku do drugiej, tak? I jeżeli teraz powiemy o tej fasadzie siły, czyli on nam się sprzedaje jako ten, który po prostu jest niezłomny, ma siłę, tak? On po prostu jest wielki, on może wszystko, tak? A w środku ma bardzo dużo słabości i on jeszcze nienawidzi tej słabości w sobie, tak? to zobaczcie, co wtedy się dzieje, tak? Tak naprawdę on w środku chowa coś takiego. Kiedy ja im pokażę, jaki ja naprawdę jestem, to oni mnie odrzucą, nie będą chcieli mnie znać, nie zaakceptują mnie, tak? Będą uważali, że jestem słabeuszem, tak? Będą uważali, że mnie za kogoś nienormalnego, tak? Za kogoś, kto się boi, a może będą uważali mnie za homoseksualistę. Ja nigdy im nie mogę tego pokazać. Ja muszę im pokazywać, jaki jestem silny, tak? Czyli to jest człowiek żyjący w zaprzeczeniu, człowiek, który nie jest w stanie przyznać się do tego, kim on naprawdę jest, tak? Człowiek, który czuje się pewnie, kiedy sprzedaje się takim po prostu, wiesz. I często mamy, pamiętam, nasz znajomy Leszek wrócił ze szkoły biblijnej w Czechach i mówi, że poszli na ewangelizację na miasto. I mówi, tam na mieście, wiesz, Leszek taki, wiecie, rosły facet i w ogóle, i mówi, że tak, wiesz, modlili się, do kogo podejść, i mówi, Leszek, spotkałem takiego faceta, wiecie, taki tutaj pióropusz czerwony, nie? Mówi, tutaj, wiesz, dziargi wszędzie, nie? Wszędzie, gdzie możliwe, nie wiem, gdzie tam się je nosi, ale w każdym razie, wiesz, mówi, katana cała w ćwiekach, glany czarne po prostu dotąd, nie? Taki facet po prostu, wiesz, tylko siekiery brakowało, nie? I wiesz, idzie tak ulicą, nie? Idzie, wszyscy się odsuwają, nie? A mówi, a ja stanąłem, nie? I podchodzę do niego, mówi, zaczekaj chwilę, nie? Mówi, chcę z tobą rozmawiać o Jezusie, czy posłuchasz? I mówi, w tym momencie ten wielki facet stanął tak i powiedział, oczywiście, bardzo chętnie z tobą porozmawiam. I on mówi, ja byłem przez 5 minut taki, nie wiedziałem, co ja mam zrobić. Wiesz, on mówi, byłem zszokowany po prostu tym, co mnie spotkało, tak? I my bardzo często, kiedy odkrywamy, co w nas siedzi, znaczy odkrywamy przed kimś, kiedy jesteśmy bezpieczni, co w nas naprawdę jest, tak? To po prostu inni są zdziwieni. Ojej, to ty jesteś zupełnie inny, wiesz? Ja pamiętam taką historię, którą słyszałam na swoich wykładach o ojcu i chcę tu o tym powiedzieć, dlatego że myślę, że nasz ojciec bardzo chętnie zrobi to dla nas. I przyszedł taki na wykładach dotyczących homoseksualizmu i jakby rzeczy, którą muszą się zadziać, żeby człowiek wszedł w tą sferę i okazał się faktycznie osobą odmiennej płci, tak? Muszą się pewne rzeczy zadziać, ja nie będę... Co?
Orientacji.
Tak, orientacji, przepraszam. Muszą się pewne rzeczy zadziać, tak? Jakby w takim, jak takim wzorze HCO2, nie? Czyli po kolei muszą wystąpić. I ta kobieta opowiadała cały ten wykład, co się stało i na koniec przyszedł ten starszy mężczyzna, mający około 70 lat i mówi, Boże, to po prostu ja wiem, co się stało w moim życiu. I on opowiada, że miał 3 synów i mówi, tych 2 synów to były takie właśnie zakapiory, nie? Takie po prostu, wiesz, tata na mecz, tam się prali, tu, tego, nie? I mówi, urodził się 3 syn i on był bardzo delikatny. Taki, zabrał go na mecz, fakt, że miał dopiero 4 lata, to rozryczał się na tym meczu, wiesz, i po prostu nie mógł się postarać. Jak dostał piłką w oko, to płakał, nie? I wszyscy mówili, a on to taka baba, a on to taka baba, nie? Ale on mówi, wiesz, ja poszedłem na swoją grupę charyzmatyczną i zacząłem się modlić. Mówię, Boże, ty mi musisz podać jakiś sposób, bo ja widzę, że ja nie mogę z tym chłopcem złapać relacji. Ten chłopiec już miał 7 lat, tak, i ciągle chował się za mamą spódnicą, już nawet, no, za mamy spódnicą już nawet bracia mówią, tak, bo ty to jesteś taki, taka lala, taki. I on mówi, z tego nic dobrego nie wyjdzie, to tak nie może być. I on zaczął mówić, Panie Boże, ty musisz mi powiedzieć, co ja mam zrobić. Ty musisz mi powiedzieć, jak ja mam z tym moim synem nawiązać relację. I wiesz, i spotkał się z kolegą i ten kolega mówi mu, zaczął mu opowiadać, jak on łowi ryby, nie? I mówi mu, słuchaj, ja chodzę na łowie ryby, wiesz, takie spławiki, takie po prostu, wiesz, one są świetne, wiesz, takie jest, wiesz, i w ogóle na taką, takiego, jak to było, taką rybę złapałem, tak? Taką rybę złapałem, nie? Taką i w ogóle, wiesz, on mu opowiada i on nagle mówi, wtedy mi mówi, to jest to, to jest to. I słuchajcie, to nie, że on powiedział do tego syna, wiesz, teraz słuchaj, tu będziesz z moim kolegą jeździć na ryby, tylko on się zaczął tego uczyć. Przez rok czasu uczył się, jak łowić ryby, jaki spławik dobierać, jakie to. I po roku czasu zaczął z tym jednym synem jeździć na te ryby. Zaczął się tego wszystkiego, wiesz, uczyć w ogóle. I ta kobieta, ta pani wykładowca właśnie, która uczyła na te tematy a propos orientacji seksualnej, mówi, no i co się stało? I on mówi, mój syn dzisiaj ma żonę, 4 dzieci, jest bardzo wrażliwym człowiekiem, pisze wiersze, mówi, gra w zespole, tak? I mówi, i chodzi na ryby. A ty? On mówi, ja po 4 latach przestałem. ale mamy więź. I widzisz, nie chodzi o to, żeby się ukryć. Chodzi o to, żeby zobaczyć, dlaczego tata cię takim stworzył i dlaczego ci dał taką wrażliwość. Większość ludzi proroczych, większość ludzi wstawienniczych jest bardzo wrażliwymi. I to nie znaczy, że ta wrażliwość świadczy o tym, że oni są dziwaczni, że oni są odmienni, albo nawet, że oni po prostu nie pasują do jakiegoś modelu. Bo ja już tak jak mówię z ludźmi, z którymi pracuję, a co to jest model? Co to jest ten model, tak? Bo powiem wam przy okazji później, jak będziemy mówić o pewnych rzeczach związanych z emocjami, że po prostu może to jest coś, co nie spełnia normą, tak? Norm na dzisiaj. Ale jest coś, że tata wiedział, że dał to na akurat ten czas, nie? I tak samo jak z tym, ja dlatego powiedziałam o tym, bo nasz tata też taki jest, że on przyjdzie do nas i nie powie do nas, słuchaj, to ja cię nauczę obsługiwać siekierę, tak? Nauczę się, jak masz sobie z tym radzić, tylko popatrzy i mówi, a może pójdziemy na ryby, tak? Czyli znajdzie coś i powie, a może spróbujmy tego, tak? To my próbujemy budować fasadę siły. I teraz nie widzimy w ogóle tego, że ta fasada siły na pewno padnie. I widzisz, jeżeli popatrzymy na przykład Piotra, tak? Piotra, który mówi do Jezusa i mówi do niego tak. Kiedy Jezus mu mówi, co się stanie, uczniom mówi, co się stanie, to mówi, Panie, ja na pewno ci nie zostanę, nie zostawię. Ja jako jedyny się ciebie nie wyprę. I słuchajcie, zobaczcie, Jezus jest w Getsemane. Jezus mówi do niego, zanim kur zapije, 3 razy to zrobisz. Nie? Ale on nie, absolutnie nie jest możliwe. Co on Jezusowi pokazuje? Pokazuje swoją siłę, tak? Tylko problem polega na tym, że Bóg zna nas, jacy jesteśmy. I problem polega na tym, że Bóg wie, że to jest tylko fasada, tak? I mówi mu, nie jest tak, jak myślisz. Masz słabość, którą próbujesz koniecznie ukryć, bo nauczyli cię, że ta fasada da ci poczucie bezpieczeństwa. Tak? Bo całe życie nią się posługiwałeś. Ale masz słabość i nie wiesz, jak mocna ona w tobie jest. Jeśli nie zaczniesz widzieć tej słabości, to po prostu będziesz pokonany. I zobaczcie, co jest ciekawe. Piotr idzie z Jezusem, tak, z apostołami do ogrodu Getsemane, tak, spotyka się i siedzą tam i przychodzą żołnierze. I zobaczcie, co robi Piotr. Piotr łapie za miecz, tak, i rzuca się na jednego z tych ludzi. Tak? I co robi Jezus? Czyli zobaczcie, Piotr dalej nie załapał tego, że Jezus mu mówił, nie twórz fasad. Nie twórz po prostu siły, kiedy wewnątrz masz słabość, bo w pewnej presji sobie poradzisz, a następna cię pokona. I zobaczcie, on się rzucił na grupę żołnierzy, która przyszła. Oni byli, mało z nich, nie mieli mieczy. Piotr miał jakiś miecz przypięty. Oni nie chodzili z mieczami, ale Piotr miał i rzucił się z tym mieczem, tak? I Jezus go odsunął i powiedział, nie rób tego, tak? Oczywiście mamy wszystkie tam i uzdrowił mu ucho i w ogóle, tak? I ucho odrosło, także pierwsze cuda odrośnięcia uszu.
Przyrosło,
no. Ale teraz zobaczcie tutaj teraz na to, tak? Czyli Jezus powiedział, nie rób tego. Jakby mój ojciec chciał, już wtedy mu mówi, nie rób tego. Jakby mój ojciec chciał, to ojciec by mnie obronił. Tak? I zobaczcie, co się dzieje. On się nie ulękł żołnierzy, ale ulękł się starej służącej, która szła za nim i zaczęła mu jęczyć do ucha, ty jesteś tym uczniem Jezusa, a ty jesteś tym zdrajcą, a to ciebie też będą musieli powiesić. I nagle taki strach przyszedł na jego życie, że się wyparł. Jeden raz, drugi raz i w końcu trzeci raz. I widzisz, nam się wydaje, że są presje, którym się oprzemy. Czy to jest prawda? Tak! Ale jeżeli funkcjonujemy jako osoba, która wewnątrz jest bardzo delikatna i stwarzamy w środku, na zewnątrz osobę, po prostu kogo innego, to przyjdzie presja, która będzie mogła się do nas dobrać. Dlatego, że jesteśmy człowiekiem rozdzielonym samym w sobie. Człowiekiem, który nie jest spójny, nie jest integralny. Człowiekiem, który sprzedaje się inaczej niż faktycznie jest. I dlatego, tak jak w wypadku Piotra, ta presja nas pokona. I teraz zobaczcie. Kiedy on wyparł się, no to się załamał, tak? I teraz zobaczcie, fasada siły okrada nas z łaski, a wprowadza w niezależność od Boga, tak? Zobaczcie, Judasz szedł tą samą drogą, wyparł się Jezusa i kiedy zobaczył, co zrobił, zobaczył swoją słabość, to Judasz poszedł i się powiesił. Natomiast Piotr, kiedy Jezus spotkał się z nim, to do Piotra przemówił Jezus i powiedział mu tak, czy ty mnie kochasz? Czy ty mnie kochasz? I Piotr zaczął płakać i mówi, przecież wiesz, Panie, przecież wiesz. To się powtórzyło 3 razy. Kiedy chcemy zniszczyć fałszywą fasadę związaną z naszą własną ludzką siłą, z siłą, w której my widzimy, że my siebie sami chronimy, to ona jest zniszczona i ona tylko przez miłość. Czyli z drugiej strony ta fasada zatrzymuje miłość Bożą do naszego życia i łaskę Bożą, w której Bóg wybacza i w której Bóg przez miłość prowadzi nas w naszych niedoskonałościach. Tak? Jeśli ta fasada jest obecna w naszym życiu, to to powoduje, że my nie będziemy potrafili skorzystać z fal łaski i miłości, którą daje nam Bóg. Czyli nie będziemy potrafili czuć się kochanym. I dlatego Jezus, kiedy do Niego przemawia, mówi, nie mówi, mówiłem, a nie mówiłem, a nie mówiłem, zdradzisz mnie, a nie mówiłem, tylko mówi do Niego, czy Ty mnie kochasz? Czy Ty mnie kochasz? Czy Ty mnie kochasz? Tak burzy tą fasadę w jego życiu. Tak pokazuje mu, zobacz, co się stało. Tak pokazuje mu, nie musisz więcej ukrywać swojej słabości. Okej? Dobra, i teraz fasada fałszywej religijności i skromności. Napisałam fałszywej skromności i uległości, tak? Dlatego, że ja wierzę w skromność. Wierzę, że jest taka cecha chrześcijańska i to jest skromność. My ją może zatraciliśmy w kościołach protestanckich bardzo mocno, bo my chodzimy w wierze, łasce, tak? Mocy! I zapominamy o tym, ale jest taka cecha jak skromność, tak? I my często człowieka, który jest bardzo skromny, mówimy, o, on nie ma poczucia wartości. Kompletnie po prostu pogubiliśmy pewne cechy chrześcijańskie, które mówię nam, że są tacy ludzie, którzy są jakby z urodzenia skromni. To nie chodzi wcale o poczucie wartości. Oczywiście są tacy, ich jest sporo, którzy nie mają tego poczucia wartości, ale na miłość boską, dlaczego nie możemy mieć skromnych ludzi w kościele? Ja bym bardzo chciała. No, był tak skromnych, jak wy oczywiście. No, ale w każdym razie zobaczcie, fałszywa religijność i fałszywa skromność, co wiąże się również z fałszywą uległością, tak? I widzisz, i to bardzo często są takie osoby, które przychodzą i mówią, pastorze, aleluja, jakie cudowne słowo dzisiaj wygłosiłeś, jak byłem dotknięta mocą Bożą, aleluja, z wysokości. I dobrze, że im to powiedziałeś, dobrze, oni musieli to usłyszeć. Co to było? A prorok przemówił, nie? Co to było? To jest taka skromność, która pokazuje, że ja doceniam Ciebie, że Ty tyle robisz, tak? A jednocześnie dobrze, że im dołożyłeś, tak? Ja nie wiem, ja dwa razy w życiu słuchałam takiego kazania do kogoś obok mnie, tak? I kiedy Duch Święty do mnie przyszedł, to powiedział mi tak, albo zaczniesz tego kazania słuchać, albo stracisz całą godzinę myśląc, że on powinien usłyszeć to, co z tego kazania idzie. I ja wtedy zorientowałam się, co ja w ogóle robię. Wiesz, i powiem Ci, że to tak do mnie przemówiło, że jak ja zaczynam słuchać kazania i myślę sobie, a dobrze, że jest tu Mateusz, dobrze jest tu Magda, dobrze wszystko, wiesz, to zaraz sobie myślę, no ciekawe, z czego ten diabeł chce mnie ograbić, rozumiesz, że mnie na takie ścieżki wciąga, ale prawda jest taka, że są ludzie, którzy nawet mają, wiesz, taki specjalny sposób, ja dzisiaj tnę, także naprawdę dzisiaj tnę, ja sobie zdaję z tego sprawę, tak? Nawet mają taki, wiesz, przymilny ton głosu, tak? Takie potrafią się popłakać w 3 sekundy, tak? Później po prostu mówią takie rzeczy, które ci spływają tak jak miód do tego i tak się dobrze czujesz, że to uwielbienie to dzisiaj takie było, takie anointing, power, nie? I na koniec takie hasło, ale wiesz, Łukasz, musisz zmienić tego basistę. Bo tam później wszyscy pomagali, wiesz, i słuchajcie, i to właśnie w ten sposób wygląda, rozumiesz, i to jest pewna fasada religijności i uległości, która jest kompletnie nieprawdziwa. Prawdopodobnie pod nią kryje się siła, czyli to jest osoba, która ma bardzo dużą siłę, ale która myśli, że ta siła będzie niezaakceptowana i dlatego spróbuje w taki sposób manipulacyjny tej siły użyć. Co kompletnie jest bez sensu, bo Bóg po coś tą siłę jej dał, po coś to wnętrze, może ona wygląda tak przerażająco, ale po coś to, pamiętam jedna dziewczyna kiedyś przyszła z takim objawieniem, myślała, że zemdleję, jak to usłyszałam. To było bardzo dawno temu, to było 20 lat i ona mówi, ja odkryłam od Pana, że ja jestem taką Bożą siekierą. I tak od razu. Myślałam, chcesz mi coś jeszcze przekazać od Pana? To było takie, wiesz, ale prawda jest taka, że Bóg po coś stwarza silnych ludzi. My nie musimy tępić ich siekier, natomiast nie możemy ich zamykać w szaliczki, w okularki i mówić im, że muszą być skromni, cisi, bo to jest kompletnie inny typ człowieka, który, wiesz, do więzień pójdzie, będzie przenosił góry, I on musi mieć możliwość jakby robienia tego. Jeżeli natomiast spotka się z normami, tak, w tym, że musi, to stworzy taką fasadę skromności, uległości, która będzie cały czas powodowała w jego życiu po prostu stratę. I wiesz, przykładem trochę innym, bo popłynęła mnie w tym kierunku, jest Ananiasz i Safira. Zobacz, to byli ludzie, którzy byli biznesmenami, którzy po prostu konkretne pieniądze zarabiali, tak, i którzy chcieli służyć Panu Bogu. Ale w pewnym momencie poczuli, że muszą, znaczy wiesz, Piotr powiedział, co wszyscy mają zrobić, tak? I oni stwierdzili, dobra, to my to zrobimy. Ale w środku mówili, no nie, nie oddamy całego majątku. Tu wszyscy mają tyle i mają, my mamy wiele więcej. I zamiast pójść i powiedzieć do Piotra wprost, tak? Słuchaj, my damy tyle. To oni przyszli i powiedzieli, daliśmy wszystko. I skończyło się to na ich śmierci tak naprawdę. Więc dla mnie to jest takie duże ostrzeżenie, które pokazuje, że jeżeli ja mam w środku jakąś siłę, jakiś przekaz, który jest mocnym przekazem i będę go ubierać w rzeczy, które są nieprawdziwe, czyli w manipulacje, w kłamstwa, w jakiś przymilny głosik, tak? A później tylko z boku będę siekł, tak? No to prawda będzie taka, że skończę jak Ananiasz i Safira. Tak? Czyli Bogu nie podoba się to, że ja stwarzam pozory, które są nieprawdziwe w stosunku do tego, jaki naprawdę jestem. Tak? I może oszukam tych, do których przychodzę. Może im po prostu, wiesz, ja wiem, że cały management, ja się też tego uczyłam na coachingu, tak, że jak chcesz sprzedawać, i to jest fajne, tak, że jak chcesz komuś sprzedać bułkę, to pamiętaj, żeby ona była smaczna z zewnątrz, a ten taki kawałek taki zgniły to w środku, tak? Że wtedy mówisz, jak to super, to uwielbienie i w ogóle i tego, ale tu wiesz, do środka bułeczka taka. Na to zwróć uwagę, nie? To takie jest, takie wiesz, najpierw się, no dobra, to o co chodzi? No chodzi o ten zgniły kotlet w środku, nie? Rozumiesz? To łatwiej jest powiedzieć, słuchaj, jest to i to, niż zrobić taką wielką ściemę, bo to świadczy, że ty masz, słuchaj, to jest taka nieprawdziwa grzeczność, tak? Taki jakiś, nie wiadomo o co tu chodzi. Tak? Ale to wynika z tego, że my mamy potrzebę ukryć się z czymś, co być może kiedyś nam dużo zranienia przyniosło i dlatego teraz stosujemy tego typu zakłamania, żeby nam się udało, tak? I teraz widzisz... Fasada uległości. I teraz fasada zamieszania w emocjach. To moja ulubiona, ale o niej będę mówić najkrócej, bo ją się cały czas zajmuję. Widzicie, chciałam wam powiedzieć, że nasze ciało nas zdradza. Ja mam taką od dzieciństwa taką audycję, której słuchałam jeszcze jako dziecko. Teraz wam ją właśnie zademonstruję, tak? Patrzcie, przychodzi kobieta do mężczyzny, tak, i mówi do niego: kocham pana, panie sułku. A on mówi do niej jak? Cicho, wie. To jest pewne wyrażenie miłości z jednej i z drugiej strony, tak? Kocham pana, panie sułku. Cicho, wiem. Tak? To jest pewna miłość. I my posługujemy się takimi gestami, zupełnie nie widząc, że nasze ciało nas zdradza. I słuchajcie, u małych dzieci to widać, że on na przykład zaraz robi podkówkę i będzie płakać, nie? Ale słuchajcie, gorzej jest, jak u dużych dzieci też to widać, nie? Czyli u was, tak? Albo na przykład widzisz, że jest podirytowany, że jest zły, tak? Ale on ci mówi, nie, 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 on jest tylko zmęczony. I wiesz, jeżeli jeszcze pracujesz z ludźmi, tak? I cały czas ta mowa ciała jest dla ciebie jasna, no to myślisz sobie, jakaś wielka ściema, tak? A jeżeli jesteś osobą proroczą i widzisz, co się dzieje w środku, no to już w ogóle widzisz, że to jest jakaś fasada, która jest niezgodna z tym, co jest w środku. I widzisz, jeżeli chodzi o nasze ciało, to jest taki okropny zdrajca. On zawsze na sobie wyświetli to, co czuje nasza dusza. Nawet jak nam się wydaje, że tak nie jest. Bo my już się tak nauczyliśmy chronić, że jak mamy się zezłościć, to nie pokazujemy tego tak, tylko pokazujemy to tak. I myślimy, że nikt tego nie widzi. To jest fantastyczne. Po prostu jak tak rozmawiasz z 10 osobami pod rząd, później idziesz do domu i myślisz sobie, czemu ja taki zmęczony jestem? Przecież tu rozmawiałam o tym, tu rozmawiałam o tym, tu rozmawiałam o tym. No tak, ale doświadczyłeś złości, irytacji, doświadczyłeś sfrustrowania i nawet tego nie zauważyłeś, tak? I widzisz, to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że oczywiście, że możesz powiedzieć, my to pracując z ludźmi w uzdrowieniu, to mówimy, no to jest taki mechanizm obronny i ktoś myśli, że ty się denerwujesz, a ty jesteś spięty. Tak? Prawda jest taka, że że wiesz, my robimy sobie, jeżeli chodzi o te emocje, i to jest naprawdę taki temat, z którym możemy gadać po prostu przez 6 godzin, żeby się w końcu go nauczyć, i on jest bardzo, bardzo ważny dla nas, bo my kompletnie nie rozumiemy tego, że my powinniśmy wiedzieć, co my czujemy, tak? Jeśli do mnie przychodzi moja córka i mówi do mnie: mamo, złościsz się na mnie, tak? To wiecie, co ja robię? Ja się jej pytam: nie, a dlaczego? Dlaczego mam się na ciebie złościć? A ona mówi do mnie: no bo, bo ty tak siedzisz i tak ci cała szczęka lata, nie? Wiesz, no i ja teraz musiałabym powiedzieć, wiesz, bo czytam taki list od mojego zborownika i wiesz, i to w ogóle nie jest związane z tobą i z tym, że przyniosłaś 2, bo z tego przedmiotu po prostu tak już będzie. Wiesz, rozumiesz, ale ona, co ona zrobiła? Ona się nauczyła pewnego mojego sygnału, tak, że jak ja w ten sposób siedzę, to ja się złoszczę. I ona faktycznie widzi, że ja się złoszczę, tylko jakby kompletnie nie widzi tego, że ja się nie złoszczę na nią. I zobaczcie, jak to często jest w naszych relacjach, szczególnie w małżeńskich. Kiedy my odczuwamy, że komuś cała szczęka chodzi i przychodzimy do tego męża i mówimy: złościsz się na mnie, tak? I on mówi: nie. Czego tu zabrakło? Tu zabrakło powiedzenia: złoszczę się, bo właśnie dostałem jakiegoś maila, a nie złoszczę się. Tak? Bo my właśnie coś takiego robimy. Mówimy zakłamanie, a nasze ciało nas zdradza. Jeżeli my cały czas, ale jeżeli gorzej jest, jeżeli my się naprawdę złościmy i my mówimy, że tak nie jest, tak? Bo wtedy ewidentnie fasada nieprawdziwości jest zbudowana w naszym życiu. I widzisz, twoja irytacja jest widoczna, twoje rozdrażnienie też. Im dłużej będziesz udawać, że to jest tylko zmęczenie, ty będziesz pogłębiać rozdarcie w swoim życiu. Tym bardziej będziesz pogłębiać taki dysonans. Pan Bóg stworzył nas tak, abyśmy, kiedy przeżywamy zasmucenie, tak, to mogli z tym przychodzić do Boga i wiedzieli o tym, że to jest zasmucenie. Pan Bóg połączył nasze myśli z naszymi emocjami i kiedy ja mam złe emocje, to ja mogę zapytać się, dlaczego ja się tak czuję. I będę wiedzieć wtedy, że czuję się tak źle, ponieważ właśnie ktoś coś niemiłego mi powiedział. Jeśli natomiast ja odłączam emocje od myśli, które mam na ten temat, to ja się czuję okropnie źle, nie wiedząc dlaczego. Ale zrobiłem sobie to sam przez to, że zacząłem stosować w moim życiu fasady, chcąc się ukryć, co naprawdę się ze mną dzieje, tak? I zobaczcie, jeżeli popatrzymy na przykład Marty i Marii, tak? Marty, która przychodzi do Jezusa, wiecie kiedy, tak? Marty, która przychodzi do Jezusa wtedy, kiedy ona zasuwała, tak? Dookoła, a Maria siedziała u stóp Jezusa, tak? To co? Będziemy teraz mówić: Marta w swojej pobożności przyszła do Pana Jezusa, dlatego że też chciała bliskości i przyszła taka zasmucona, że ona nie może jej mieć. Czy to jest prawda o Marcie? Marta przyszła lekko poddenerwowana do Pana Jezusa. Nie, prawda jest taka, że Marta przyszła wściekła do Pana Jezusa. Wściekła, bo ona po prostu zasuwa dookoła, a jej pobożna siostra siedzi u stóp Jezusa, kurde. Rozumiecie? Bo jakby przyszła taka rozmyślona: Panie Jezu, czy i ona nie mogłaby mi pomóc? To by Pan Jezus jej kubła zimnej wody nie wylał na głowę i nie powiedział jej: ona lepszą trzaskę wybrała. I to niestety rozbija tą emocję. Taka konfrontacja z tym, co naprawdę w tobie się dzieje. Wiesz, ja naprawdę myślę, że to jest coś, z czym my potrzebujemy się w naszym życiu rozprawić. Potrzebujemy być prawdziwi w tym, co czujemy. Jeżeli czujemy złość, to potrzebujemy powiedzieć: ja czuję złość. A nie tą złość pod buty wziąć i mówić: ja poddaję wszystko w posłuszeństwie, w posłuszeństwo Chrystusowi. Ja rozumiem. Ale ten fragment jest o myślach, że mamy je poddać w posłuszeństwo Chrystusowi. Emocje, możemy najpierw je poczuć, że faktycznie takie mamy, a później możemy powiedzieć: Boże, ja Ci oddaję tą złość, ja nie chcę jej czuć. Ja wiem, że ja się złoszczę, bo ktoś łazi po moich nogach i mówi mi, co i jak mam robić, i dlatego się złoszczę, ale ja nie chcę się na niego złościć, przecież to jest dzieciak, chociażby dlatego i nie widzi tego. Ale ja oddaję emocje, ale najpierw się do nich przyznaję, a nie mówię: ja się wcale nie złoszczę, ja wcale nie złoszczę, wcale się nie złoszczę! Kurde, złościsz się. To jest cudowne, to jest tak cudowne, jak podchodzisz do kogoś i mówisz: złościsz się? A on mówi: nie. Złościsz się? Nie. Złościsz się? No teraz to się już naprawdę złoszczę. Tylko wiesz, może być takie coś, że on naprawdę nie czuje tego, że się złości. bo już tak się rozdzielił w sobie, rozdzielił fasadę od wnętrza, że on naprawdę nie czuje, a jego ciało, tak jak mówię, zdrajca, zdradza go. Tak? Tylko prawda jest również taka, że on nie ma kontaktu ze sobą. I kiedy przychodzi w uwielbienie, tak, to on w tym uwielbieniu potrzebuje naprawdę takiego kopa dostać, żeby coś poczuć, bo on nie ma tego odczuwania, on ma to odczuwanie zablokowane, on nawet jak czuje coś i chce to przekazać, to to jest takie emocjonalne, że nikt nie rozumie, co o niego chodzi. On kompletnie nie ma kontaktu z emocjami, które dostał od Pana Boga, żeby móc przeżywać to, co się dzieje dookoła. On się boi to przeżywać we właściwy spokój. Sposób. Może dlatego, że był odrzucony. Może dlatego, że ciągle mu się przypomina jego ojciec, który wrzeszczał. I on nie chce wrzeszczać, ucieka przed tym ojcem, tak? Całe życie przed nim ucieka. Ja już nie będę wchodziła w te rzeczy, bo to nas tutaj nie interesuje na tych wykładach, tak? Ale prawda jest taka, że Bóg stworzył nas z emocjami. One mają wyrażać, być potwierdzeniem, być potwierdzane w naszych myślach. Tato, kocham cię. Ja to powiedziałam, ale ja to czuję. Tak? Nasze myśli potwierdzają nam pewne rzeczy. To jest pewna integralność w naszym życiu. Ciało zintegrowane z duszą i z duchem. Tak? A nie ciało porozrywane w środku. Tak? Ciało, w którym ja nienawidzę części ciebie. Czy ktoś z was lubi tą część siebie, która się złości, wścieka? Rozumiesz? Jeśli my jej nie lubimy, to nie drogą wyjścia jest to, że my ją odepchniemy i będziemy mówić, że jej nie ma. Tak? Bo życie w takich zaprzeczeniach powoduje, że ciągle tworzymy w naszym życiu fasady. Tak? I tu już nie będę dalej wchodzić. W każdym razie stanięcie w prawdzie i pospycie się fasad daje nam możliwość przeżywania wolności, spotkania się z Bogiem i byciem sobą przed Nim. Wiesz, ja nieraz modliłam się z ludźmi, którzy potworzyli takie fasady i którzy nie byli w stanie stanąć w uwielbieniu i mówić: Boże, kocham Cię, bo kiedy stawali przed Bogiem, to byli w stanie powiedzieć tylko: jestem grzeszny, jestem do niczego. I kiedy zaczęliśmy nad tym pracować, to się okazało, że po prostu byli w stanie stanąć i powiedzieć: super, że jesteś. Rozumiesz? Czyli zawsze fasada nam pokazuje, że coś jest nie tak. Okay? Dobra. I teraz jeżeli chodzi o fasadę uczuć, tak, to tutaj bym powiedziała, że to jest... Więcej już nie powiem o fasadzie uczuć. Cicho. Nie myśl tak szybko. Powiem jeszcze tylko tak krótko, bo to tylko tak napisałam i nie chciałabym... Fasada przystosowawcza, tak? To jest taka fasada, w której ja mam... żyję według pewnego wzorca w moim życiu, który tylko i wyłącznie jest akceptowany i spełniany, tak? Czyli ja mam, ja mówię, że to jest fasada wzorca, ale to jest wzorzec, który jest we mnie. Że kiedy ja się tak i tak będę zachowywać, to ja będę akceptowany, tak? Ja przychodzę do jakiejś społeczności, do jakiegoś kościoła i ja tam widzę, że tam są pewne wzorce, że trzeba służyć Panu Bogu, więc ja biorę 6 służb, tak? Że trzeba robić to i to, więc ja robię te wszystkie rzeczy, tak? I w pewnym momencie coś w moim życiu pada, tak? I ja sobie myślę, jestem wykorzystywany. Wszyscy mnie używają, wszyscy mnie nie chcą. Jak oni mogą się tak zachowywać? Co się stało? Ja stworzyłam pewną fasadę, którą miałam w domu, która pozwalała w tym domu czuć mi, że jestem akceptowana, kochana. I ja przyszłam tutaj i zaczęłam tak naprawdę robić to samo, żeby zyskać akceptację, tak? Bo mnie się wydało, że tak trzeba. I w pewnym momencie ja zaczęłam jakby przebudzać się i myśleć sobie, że kurczę, przecież ja nie muszę tak robić w życiu. I postanowiłem zrobić z tym porządek. Tylko znowu, nie w tym miejscu, w którym po prostu powinienem. Już nie chcę mówić o powtarzalności traumy, tak, i innych rzeczach, które już nie wchodziłam specjalnie w te rzeczy. To jest jedyna taka na pograniczu tutaj, że tak powiem, mojego drugiego zainteresowania. Ale prawda jest taka, że ciągle w naszym życiu toczy się walka pomiędzy akceptacją i odrzuceniem, tak? I czasami jest tak, że żeby zyskać tą akceptację, taką walkę w swoim życiu toczył Saul pomiędzy akceptacją Boga i akceptacją ludzi, tak? Ponieważ on ciągle myślał o sobie, że on jest ten najmniejszy z najmniejszego plemienia i on jest ten najmniejszy w tym plemieniu. Pomyślcie, czego najmniejszy w plemieniu może doświadczać, ten najmniejszy wśród wszystkich braci. I sam Saul cały czas miał wielką potrzebę akceptacji, więc starał się mieć pewien wzorzec, jak to zrobić, żeby wszystkim zarządzać. A tak naprawdę chodziło o to, żeby tak zarządzać, żeby wszystkim się przypodobać. I w pewnym momencie, wiecie, my mamy tego dobrego Dawida i złego Saula. Ja zauważyłam, że naprawdę już tyle studiowałam na temat Saula, że naprawdę polubiłam tego gościa jako króla, pierwszego króla w Izraelu. Wiesz, i pomyślałam sobie, co może nam zrobić nasza fasada albo nasza słabość, którą mamy w środku i chowamy ją za jakąś fasadę tego, że jesteśmy królem, kiedy my po prostu, kiedy my się z nią nie rozprawimy. Ona może spowodować, że zgrzeszymy i stracimy całe namaszczenie i cały autorytet, który Bóg nam daje, tak? Czyli stracimy nasze przeznaczenie, nasze powołanie, tak? I teraz, kiedy możemy rozpoznać, że ktoś pokazuje nam fasady, tak? Kiedy możemy rozpoznać, że coś jest fasadą w czyimś życiu, tak? Mogę poprosić zdjęcie? Mhm. Budynek kościoła. Taki super. Po prostu, wiesz, stary kościół, taki stojący, nie? Stół super, nie? Widzimy go z daleka, tak? Ale kiedy podejdziemy bliżej... A kiedy podejdziemy bardzo blisko, czyli zajrzymy do wnętrza, zobaczymy, że tam jest tylko gruz i pustka, tak? Czyli jeżeli chcemy zobaczyć, że coś jest fasadą u kogoś, to ten ktoś musi nam pozwolić dojść blisko. Jeśli będzie nas trzymał na dystans, nie będziemy w stanie zobaczyć żadnego załamania, tak? On będzie spójny. On latami był spójny. Natomiast jeżeli dopuści nam blisko, dopuści nas do przyjaźni, tak? To my będziemy w stanie zobaczyć, że w jego życiu faktycznie coś się zawala w jakimś momencie. A kiedy dopuści nas bardzo blisko, to zobaczymy, że w środku jest ruina. Że on kryje się za jakąś fasadą i boi się, bo to, co on myśli o sobie w środku, to jest dla niego ruina. I dlatego on sprzedaje się z daleka, pokazując po prostu ogromną fasadę, tak? I kiedy my dochodzimy blisko, to my to widzimy. Czyli kiedy chcemy rozpoznać fasadę, mamy taką możliwość, to wtedy, kiedy podchodzimy blisko. Natomiast jeżeli chcemy rozpoznać taką fasadę w nas, to musimy my podejść blisko do kogoś, przed kim możemy się ujawnić, tak? Albo po prostu wystarczy, że staniemy blisko Jezusa, tak? To, co zrobiła Marta, tak? I to, co zrobił Piotr, tak? On podszedł blisko Jezusa i został wyzdradzony, tak? Czyli dlaczego my nie podchodzimy blisko? Bo my się boimy tego wyzdradzenia. My boimy się tego, że kiedy Jezus zobaczy, co jest w nas, po prostu to my po prostu nie będziemy w stanie, znaczy nie będzie chciał, nie będzie nas chciał. I wiecie, ja miałam taki problem w swoim życiu, kiedy zobaczyłam, że narobiłam dużo złych rzeczy, nie mogłam się z tym pogodzić, nie mogłam sobie to darować. Ja stwierdziłam, że ja nie będę służyć Panu Jezusowi. I wiesz, po kilku latach, pamiętam, przyszła do mnie terapeutka i powiedziała mi, czyli ty chciałaś być doskonała. Mówi, nie, no przecież ja wiedziałam, że jestem niedoskonała. Ona mówi, wiem, bo ty chciałaś służyć Panu Jezusowi jako Mesjasz. A ja mówię, ale że dlaczego? Ona mówi, taka bezgrzeszna. A jak tylko odkryłaś to, że masz grzechy, to stwierdziłaś, że nie możesz, bo jesteś grzeszna. I wiesz, ja się tak zezłościłam, ale poszłam do domu i mówię, ma rację. Ja po prostu myślałam, że jak Jezus, wiesz, zobaczy, no po prostu zobaczy, jakie zaćmienie. Przecież on cały czas widzi. Ale ja myślałam, że jak on zobaczy, to mnie odrzuci. No ale przecież on cały czas widzi. Ale ja myślałam, że jak on zobaczy, to on mnie odrzuci. No ja rozumiem, no ale przecież on cały czas widzi. Tak? Jeżeli my próbujemy być kimś innym cały czas tylko dlatego, że boimy się, że będziemy odrzuceni, no to prawda jest taka, że ciągle tkwimy w tych krzakach, tak jak Adam i Ewa i na dodatek zasłonięci listkami. No ale abstrahując od tego... Dobra, to już wam powiedziałam. Mhm. Kiedy już poznajemy... Kiedy już podejdziemy blisko, tak? Będziemy musieli stanąć w prawdzie. I mamy do wyboru. Albo staniemy jak Piotr w prawdzie i powiemy, to ty coś ze mną zrób. Albo kiedy staniemy w tej prawdzie przed Jezusem, to po prostu sami coś z sobą zrobimy jak Judasz i pójdziemy się powiesić. Jak zobaczymy, jak dużo rzeczy w nas się nagromadziło. I słuchajcie, naprawdę, po prostu jak ja widzę fasadę jakiegoś człowieka, i widzę, co jest we wnętrzu, to powiem wam, cała drże, co się stanie, jak do jego świadomości dojdzie, co on robi. Bo naprawdę ta sytuacja z tym, wiesz, który poszedł i się powiesił, bo po prostu odkrył, jak obrzydliwy on jest, tak? To diabeł uwielbia takie rzeczy robić z nami, żeby pokazać nam, jakie obrzydliwości my chronimy po prostu w naszym wnętrzu, tak? My tutaj na maszczelni, w modlitwie, w usłudze, tak? Z obrzydliwościami w sercu. Diabeł uwielbia takie sytuacje w świecie duchowym po to, żeby nas zgnębić i zniszczyć. Po to, żeby nam pokazać, że musimy być w tym ukryciu, bo to nam nie pomoże. I my sobie jeszcze nie pomagamy. Wiecie dlaczego? Bo ta sytuacja z Hamem i z Noem, czyli z Hamem, który odkrył słabość swojego ojca, powtarza się po prostu w naszych społecznościach, wśród naszych bliskich nagminnie. Takie zobaczenie wnętrza u kogoś, zobaczenia tego załamania, a później zachowanie się jak Cham, oznajmienie tego światu. Bo jak ktoś może się tak zachowywać tyle lat wierząc w Chrystusa? Albo jak lider taki może być? Nie? My się zachowujemy jak Cham. Nie jak jego bracia, którym słabość została po coś pokazana. Tak? To my przez nasze zachowanie powodujemy, że ludzie boją wyzdradzać się słabość. Słuchajcie, ja spotykam się z ludźmi, którzy takie słabości chronią przez 20 lub 30 lat. I przychodzą i ja się zastanawiam. Mówię, a dlaczego ty tego nigdy nie powiedziałaś? No bo oni mówili, że ja jestem wariatka. A ja nie chciałam nią być, tak przeżywając świat. Tak? Więc tym punktem również do wyjścia z tych fasad jest to, że my potrafimy takich ludzi przyjąć, że my potrafimy ich przyjąć i po prostu nie zachować się jak ten biblijny Cham, tylko umieć przykryć to, co oni nam pokazują i umieć po prostu pomóc im zrobić z tym porządek. Ale hello, w czasie, którym oni potrzebują, w sposób, który oni potrzebują. Bo my często spotykamy się z nich i mówimy, tak, bo jak takie rzeczy się robi, to trzeba w modlitwie, w odwadze i chodzić i wyznawać słowo i wszystko się skończy. No i on myśli sobie, no to nie dla mnie, bo ja nie dam rady. Rozumiesz? Bo ty nie pamiętasz tego, że ty chodziłeś w fasadzie przez 15 lat i w końcu ona w twoim życiu padła i dajesz mu 5 minut, żeby on to zmienił w swoim życiu. Rozumiecie? I to jest taki brak naszego pochylenia się, żeby coś przykryć, i powiedzieć, to nic, że to jest przykryte. Poczekajmy, aż będziesz gotowy, żebyśmy w tym podłubani. I abyśmy zrobili z tym porządek. No, przykład z Noem tutaj niedobry jest do dłubania, no, jakkolwiek. Okej, okay. Czyli kończąc. I w końcu, kiedy jest to widoczne w naszym życiu? Wiedziałam, że się gdzieś wrobię. Poproszę o nasze ostatnie, nasze dwa zwiątka. Kiedy porównasz się z właściwą osobą. I to jest, wtedy zobaczymy, że mamy fasadę w naszym życiu. I widzisz, to jest niesamowite. Wojanów. Co?
To jest Wojanów.
Okay, dobra, tylko tak mi brakuje tego, tak? I teraz wiesz, ja wiesz, we wszystkich, to widać na przykład w małżeństwach, wspaniale, tak? Kiedy żona mówi, słuchaj, no po prostu nie może być tak w naszym małżeństwie, no po prostu wiesz, i ty mówisz do niej tak. Nie mówisz do niej, ale jak to? Przecież zobacz, ja nie jestem jak mój ojciec po prostu, bo nie piję. Ja nie jestem jak mój ojciec, bo zarabiam na rodzinę, utrzymuję całą rodzinę. Zabieram cię na randki raz w miesiącu. Jakie ty masz względem mnie zarzuty? Tak? Zobaczcie, to jest zawsze skala porównania. Tak? Jeżeli ty porównujesz się z niewłaściwą osobą, czyli na przykład ze swoim ojcem, to ty nigdy nie dojdziesz do wniosku, że ty masz problemy w małżeństwie. Tak? Bo ty się porównujesz nie z tym, ty go już 10 razy przeskoczyłeś, ty po prostu nie masz sobie kompletnie nic do zarzucenia. I podobnie jest z drugiej strony, moja mama, ona miała kochanków, moja mama, ona po prostu ciągle myślała o innych facetach, moja mama, i ciągle nie było w domu, po prostu myśmy się musieli żywić sami, myśmy nic nie robili. Ja, która ciągle gotuję obiady, ja, która odrabiam wszystkie zadania z moimi, ty mówisz, że ja mam problem. Tak, bo się nie porównujesz z właściwą osobą. Miniatury w kowarach. Okej? Okay? Czyli ciągle będziesz wyglądać jak zamek, jeśli po prostu będziesz się porównywać, rozumiesz, ludzie stojący z daleka i tak dalej, tak? Wszystkich, których spotkałeś. Ty już dawno, jako osoba wierząca, pobiłeś wszelkie normy, tylko problem polega na tym, że Pan Bóg ci dał taką żonę, która jeszcze cię w pewnych miejscach tak dokręci, w których nie myślałeś, że musisz być dokręcony. Jeżeli nie przestaniesz żyć w tych zakłamaniach i ciągle mówić, że jesteś wielkim zamkiem i nie ma takiego zamku jak ty, to w końcu pójdzie Pan Bóg do ciebie i złapie cię za głowę i powie, hej, twoja żona jest moją córką, powiedzmy sobie szczerze. Okay? I wtedy powstają w naszym życiu właśnie takie zachowania i zakłamania, ponieważ nie porównujemy się, wiesz, mówimy, no wiesz, no popatrz na małżeństwo w naszym kościele, no zobacz, no, no zobacz, no, no, któż ma taką relację jak my? Któż? Któż? No któż? Któż? Rozumiesz? I wtedy nigdy nie jesteśmy w stanie się dopasować, nigdy nie jesteśmy w stanie się dopasować do tego, do czego tata chce nas dopasować, bo mamy zły kąt porównania. Zły kąt. Nie rozumiemy tego, że Pan Bóg dlatego nas tak dobrał, żebyśmy właśnie w ten sposób mogli na siebie wpływać, żeby te rzeczy mogły się w naszym życiu zmienić, tak? Czyli dopuść Pana Boga tam, gdzie ma być dopuszczony, a nie tam, gdzie ty uważasz, że on powinien się dopuścić. Tak? Czyli dopuść go tam, gdzie jest te wnętrze i jest ta fasada, a nie tam, gdzie nie do fasady, żeby po prostu złapał z góry i powiedział: dobrze, synu, zrobiłeś. Miarą dobrą, natłoczoną, poczęsioną. OK? Dobra, czyli podsumowując to, tak? Podsumowując to, mam przykład Dawida. Dawida, który po prostu, którego Bóg od małego, że tak powiem, hodował na króla, tak? Dawida, który był grajkiem, który był pasterzem, który po prostu jako ten pasterz i grajk został namaszczony na króla, tak? Który był namaszczony, chociaż kompletnie, że tak powiem, jego wnętrze nie było po prostu na zewnątrz, nie pokazywało: ja jestem królem. On pokazywał, że jest pasterzem, czyli kogoś słabego, tak? I Dawida, który kiedy stanął do walki z Goliatem, tak, to wszyscy postanowili jakoś ubrać w zbroję, tak? I powiedzieć mu: ty słuchaj, no musisz założyć zbroję, no nie wygłupiaj się, z procą na Goliata, tak? I my czasami się tak czujemy, jak ten chłopiec stojący po prostu w tym fioletowym szaliczku wcześniej, tak? Z procą na Goliata, tak? Ale powiem ci, ta proca, którą ty masz, ona spowoduje, że ty dokonasz zwycięstwa w twoim życiu. Natomiast jeżeli nałożysz tą zewnętrzną zbroję i będziesz próbował w niej walczyć, to będziesz pokonany. Będziesz pokonany, bo nieprzyjaciel doskonale wie, że to jest tylko fasada. Że to jest tylko fasada i wystarczy presja starej ciotki, żeby ją pokonać. Pamiętaj o Piotrze, wystarczy nie jakiś wielki żołnierz, bo ty się rzucisz z mieczem, tak? Ale to, zobaczcie, tak samo było z Eliaszem. Zobaczcie, co miał Eliasz w swoim życiu, tak? Eliasz, dobrze mówię. Kto palił tych wszystkich ludzi i uciekał przed Jezabel? Eliasz. Dobrze mówię, dobrze. Już u mnie, wiecie, różne rzeczy się zdarzają. W każdym razie, zobaczcie, Eliasz po prostu zniszczył kapłanów Baala. Eliasz po prostu poszedł na wojnę, rozumiecie? Poszedł na wojnę z kapłanami. Wszystkich Bóg zniszczył. A później usłyszał słowa Jezabel: jutro umrzesz. I zaczął uciekać. Co się stało? No, było coś w jego wnętrzu i coś, co sprzedawał na zewnątrz, co nie było tym samym. Więc nie bój się swojej słabości, bo w słabości moc się doskonali. Natomiast jeżeli nie widzisz swojej słabości, wiesz, możemy dużo krzyczeć: o, ja widzę moje słabości. Nie masz ich widzieć, ty masz je pokazać. Ty masz być sobą. Ty masz dać siebie bronić, a nie sam siebie bronić. Tak jak Dawid. I teraz jeżeli popatrzymy dla Jezusa, to na Jezusa, jako nasz ostatni tutaj przykład, to widzicie, ja widzę, jak Jezus modlił się w Getsemane, to Jezus mówi do Boga tak: Boże mój, Boże, czemuś ty mnie opuścił? No ładne słowa wiary, mocy i siły. Boże mój, Boże, czemuś ty mnie opuścił? Jemu jest smutno. On się źle czuje. On się czuje tragicznie i on o tym mówi, tak? A później mówi dalej. Mówi: tak, wezmę to na siebie, wezmę, ja, Mesjasz, dla ciebie. Tak jak my się drzemy nieraz. Nie. Później dalej jest w zgodzie ze sobą, z tym, co czuje, bo wie, że idzie na śmierć. Więc wiecie, co mówi? Mówi: jeśli to jest możliwe, to chciałbym to ominąć. Chciałbym, żeby to się nie stało. Już miał taką szansę, żeby to ominąć. Ale nie mówi: Boże mój, Boże, wzmocnij moje kości, ja pójdę na wojny dla ciebie. Tylko mówi: tato, jak to jest możliwe, to może inny jakiś sposób, może coś się uda. I dopiero wtedy mówi: niech się twoja wola stanie. Niech się Twoja wola stanie. Niech będzie tak, jak Ty mówisz. I to jest dla mnie prawda z tym, co ja się czuję. Być może Ty walczysz ze złością i trudno Ci jest o tym powiedzieć i wolisz ją ciągle zgniatać, ale ona na pewno wejdzie w agresję, bo diabeł tego dopilnuje. Na pewno będzie rujnować Ciebie i Twoją rodzinę. Być może walczysz z olbrzymim smutkiem w swoim życiu, być może z olbrzymią słabością, ale dopóki nie zrobisz tak jak Jezus, nie zaczniesz mówić, co naprawdę czujesz, nie zaczniesz mówić, co naprawdę przeżywasz, nie zaczniesz tego przynosić do Niego, do Jezusa, przestaniesz w końcu grać, dopóty Bóg nie będzie mógł odbudować Twojego życia i zniszczyć Twojej fasady i postawić nową, taką, jaka tam ma stać. I cóż z tego, że to ma być fasada małego pasterza z procą? Cóż z tego, jeśli moja słabość, w mojej słabości, w tym, że ja jestem taki na zewnątrz, jak wewnątrz, Ty się doskonalisz? Cóż z tego? I wtedy możesz powiedzieć, Boże, ja wiem, że Ty rzeczy, które każesz mi robić, to są rzeczy po prostu, które tylko Ty możesz unieść. I ja wiem, że nie będę ich dźwigać sam. Jeśli natomiast nie zaczniesz tego burzyć, będziesz ciągle chodził w niezależności od Boga, a będziesz mówił, że jesteś zależny i będziesz chodził w niezależności od Boga i będziesz chodził swoimi drogami i będziesz chodził w niezależności od Boga, dlatego że tylko wtedy, kiedy pozbędziesz się tego, czym się sam chronisz, kto inny przyjdzie, aby Cię chronić. Kto inny przyjdzie, aby zrobić porządek z tym, z czym sobie nie radziłeś latami. Po co? Po co mamy to zrobić? Żeby być sobą przed Nim, takim, jakim On nas stworzył. Żeby mając poznanie tego, co jest dobre i złe, skorzystać jeszcze z tego, co jest prawdziwe i fałszywe. Żeby nauczyć się według modły nie Boga tego świata, ale naszego Boga i według Jego łaski. Renia, chodź na chwilę. Chciałabym, żeby Renata Wam na koniec coś powiedziała i się pomodlimy.
Tak, ja dzisiaj w czasie uwielbienia miałam taki obraz. Widziałam, jak tutaj w rzędzie stali aniołowie i takie światło z nieba na nich padało i każdy z nich miał prezent, taki jakiś pakunek. I podchodził do każdej osoby, która tutaj jest. Jeżeli ta osoba przyjęła to, co ten anioł dla niej miał, to ten pakunek otwierała i to światło wychodziło z tego prezentu. I oprócz tego, że oświecało to światło całą tą osobę, to jakby, nie wiem, czy z tej osoby po prostu to tak wygląda, jakby to światło wracało, to połączenie z niebem jakby następowało.
I to jest właśnie coś, co było fajne, bo coś podobnego kiedyś już Renata widziała, jakby jeszcze w innych tych, ale wiecie, dla mnie właśnie to jest to, że jeżeli chcesz, żeby w tobie było uwolnione światło, to potrzebujesz przyjąć pracę Pana Boga w twoim życiu. Takie, niech to Pan Bóg po prostu zrobi to. Ja nie wiem, wiecie, ja trochę już żyję z Panem Bogiem i naprawdę jestem kompletnie zmęczona tymi moimi próbami walki o wszystko i po prostu, wiesz, ja jestem silna jednostka, ja nie lubię się poddawać, ja w ogóle uważam, że wiesz, mnie rozłożyło, jak tata kiedyś do mnie powiedział, jak ja mu powiedziałam, Boże, czy ja muszę po prostu ciągle wierzyć o wszystko, wierzyć o pieniądze, czy ja nie mogę po prostu, wiesz, zarobić, mieć kupę kasy i w ogóle i sobie, wiesz, i w ogóle, a nie muszę wierzyć, żeby wyjechać do Izraela tamto i wiesz, to była krótka piłka. Tata powiedział do mnie tak, mówi, czy to nie jest cudowne być moją córką? Po prostu, ale to nie na temat. Ale wiesz, kiedy tak pomyślałam, mówię, kompletnie na temat. Czy to nie jest cudownie być jego dzieckiem? Czy to nie jest cudownie być odkrytym i być znalezionym takim, jakim naprawdę jesteś? Prawdziwym. Czy to nie jest cudowne, żeby dać się odkryć Panu Bogu i odebrać od Niego światło i być nasyconym światłem, niż po prostu być wyzdradzonym kiedyś przez diabła i po prostu być pokonanym, dlatego że cały czas coś ukrywamy? Okej. Chciałabym, żebyśmy wstali. Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty to słowo dałeś w tym tygodniu. Powiedziałeś, że to jest czas na to. Dziękuję Tobie, Tato, że Ty przychodzisz do naszego życia w czasie, który powinien przyjść. Dziękuję Tobie, że Ty przychodzisz, aby nas uwolnić. Uwolnić nas od zakłamania, w którym żyjemy, od religijności, w którym jesteśmy. Uwolnić nas do życia z Tobą. Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty burzysz wszelkie fasady w naszym życiu. Fasady, które być może nam kiedyś ratowały życie, które nam pomagały jako dzieci i dzieciom, czy pomagały nam przez lata chrześcijaństwa, abyśmy czuli się akceptowani. Tato, ale proszę Cię, abyś przyprowadził nas do tego miejsca, że jesteśmy gotowi przyjąć prawdę o nas od Ciebie, że jesteśmy gotowi pozbyć się tego, z czym latami się zmagaliśmy, co nas w domu rozwalało. Tato, ja Ci dziękuję za takie pojednanie w naszym wnętrzu. Pojednanie w naszym wnętrzu. Jeszcze muszę Wam jedną rzecz powiedzieć, przepraszam, że tak. Wiecie, jak dziecko jest na przykład, jak dziecko jest Aspergerem, tak? Czy dziecko jest takim, jest chore i nie, ono nie rozumie, jak ludzie przeżywają pewne emocje. Jest taki fajny film dotyczący tej kobiety, jak się to nazywało, Magda? Temple Grandin. Spróbujcie sobie go oglądać, to jest o kobiecie, która jest autystką, ale wiesz, i tam jest taka rozmowa jej z mamą, w którym ta mama jej mówi, jak ludzie się tak zachowują, to znaczy, że oni ci wyrażają uczucia, wiesz, to jest takie uczucie, którym oni ci wyrażają. Ona jest kompletnie zgubiona w tych emocjach, które są, tak? I ona po prostu się złości, że ci ludzie z nią rozmawiają, a później nagle odchodzą obrażeni, tak? Odchodzą i z nią nie rozmawiają. Ona nie widzi, że ona ich obraża. Tak? I wiecie, my czasami zachowujemy się jak tacy ludzie wręcz chorzy, tak? Tak jak autyści, bo my latami żeśmy te emocje tak inaczej chowali, że my po prostu, wiesz, coś nas rani, wszyscy mówią, ale takie rzeczy nie powinny cię ranić, tak? My nie funkcjonujemy w ogóle w emocjach, tak? Albo jesteśmy tym twardym facetem, tak? Który i nagle po prostu, wiesz, dostajemy żonę i my głupiejemy, bo my nie wiemy, co się dzieje. Ona taka fajna była, a teraz po prostu normalnie piekło na ziemi. Tak? Co się stało? Nareszcie Pan Bóg Cię dopadł i po prostu pokazał Ci, że są emocje. Tak? A później jeszcze Ci dał dwie córki, trzeciego syna i mówi, zobacz, są emocje. Tak? I Ty mówisz, nie no, ja zwariuję po prostu. Co się dzieje? To jest bliskość, którą Pan Bóg Ci dał, żeby nauczyć Cię, że są emocje, że ludzie przeżywają. Nie po to, żeby Cię zniszczyć, a po to, żeby Cię w końcu skonfrontować z prawdą. I to przez miłość, słuchajcie. Przez miłość, która jest blisko. Okej? Okay? Także ja powiem tak, jeśli odnalazłeś się w tym miejscu, tak, bo ja mówiłam o tej drugiej stronie, czyli tych ludziach, którzy różne rzeczy przeżywają, ale są też tacy, którzy kompletnie mają zablokowane te przeżywanie. Ja mówię, jak to są ludzie, którzy tak się mogą czuć? Mogą przeżywać takie odrzucenia? Nieważne, tak? Nieważne. Prawda jest taka, kiedyś mi powiedziała taka stara koleżanka, już wiekowa, powiedziała do mnie tak, Iza, my sobie wszyscy robimy podział osobowości w środku. A ja mówię, dlaczego? Bo mamy rzeczy, które w sobie lubimy i kochamy i rzeczy, których w sobie nienawidzimy. Te, które lubimy i kochamy, to są te, które wiesz, halleluja, chwała Panu, shira, bada, kaja. I te, których nienawidzimy. Jak oni mogą się tak zachowywać? My ich nienawidzimy. To nie Bóg ich nienawidzi, my. Więc my tą rzecz, którą mamy, chowamy, nie chcemy się jej przyglądać, nie chcemy jej widzieć i robimy sobie podział. A ona co jakiś czas do nas dopada. Zgadnijcie, dlaczego dopada? Chce nas zniszczyć? Nie, bo ona jest nasza. To jesteśmy my. To też jesteśmy my. I normalnie ten fragment, który już jestem zła po prostu przy tym. Ten fragment, który mówi, że po prostu do końca będziemy grzeszni, jakby po prostu gdzieś w ogóle, gdybyśmy go wyparli. My tylko tą swoją bezgrzeszność akceptujemy. Tata nas kocha. On nas stworzył ze słabościami, i z dobrymi naszymi cechami. Tata nas kocha. On nas stworzył. Pan Bóg stworzył muchę. Hello. Rabini nawet mówią, kiedy ostatnio to znalazłam. Pan Bóg nas stworzył. Jak nauczysz się przyjmować swoje słabości, to zobaczysz, że one się przemienią. Jak będziesz je separował i tworzył fasady, to one cię zniszczą. Nie diabeł cię zniszczy, to co jest w tobie ciebie zniszczy, bo robisz sobie podział osobowości i diabeł do tego się zacznie dobierać. To już tak z dziedziny uwolnienia. Okej. Dobra, nakrzyczałam na was, to teraz się pomodlimy ładnie. Okej. Ale jeżeli jest coś, co ty już odebrałeś, że to jest do ciebie i ty jesteś gotowy na to, żeby to co Renata mówiła się stało w twoim życiu, i to ty wyjdź do przodu, tak? Stań tutaj, podnieś ręce do taty i powiedz mu, tata, zabierz fasadę z mojego życia, ja chcę być prawdziwy. Zacznij mówić do taty, tata, objaw mi prawdę o mnie samym, bo ja wierzę, że takie rzeczy to się cudem od Pana Boga mogą dziać, takie otwarcie i takie Boże dotknięcie, takie bliskość. Czyli wychodząc tu, pamiętaj o jednym, decydujesz się na bliskość. I być może w najbliższym tygodniu spotkasz się z ludźmi, którzy zobaczą twój zawalony dach. Być może spotkasz się z ludźmi, którzy zobaczą część twojego zawalonego wnętrza, tak? Być może spotkasz się z ludźmi, u których ty zobaczysz zawalone wnętrze i powiesz, Boże, u mnie jest to samo. Odkryjesz to, tak? Czyli być może to będzie tydzień trudnych odkryć dla ciebie.
tak? Ale decydujesz się na to zbliżenie do człowieka, ale decydujesz się również na to zbliżenie do Pana Boga, żeby to wszystko mogło się oczyścić w twoim życiu. Więc jeżeli chcesz zrobić to, co Pan Bóg tutaj nam przygotował, to co Renata mówiła, czyli wziąć to od Pana Boga i dostać to światło od Niego, to po prostu wyjdź, stań tutaj i zacznij z tatą rozmawiać, okej? A pozostałych was proszę o modlitwę. Tato, my prosimy Ciebie, abyś Ty według Twojego słowa działał w naszym życiu. Prosimy Ciebie, abyś Ty dotykał tych rzeczy, które są fasadami. Tato, ja proszę Ciebie o taką odwagę serca, nie odwagę z zewnętrza, ale odwagę strapionego serca, który chce w końcu wyrzucić z siebie to strapienie, które chce w końcu ujawnić to strapienie, które chciałoby być Tobą przed sobą. Tato, my modlimy się o wolność dla każdej osoby na tym miejscu, która potrzebuje stanąć w prawdzie przed samym sobą, ale również przed Tobą i poczuć się kochany i zaakceptowany. Tato, ja modlę się. Ja modlę się, Tato, abyś Ty przyprowadził tutaj wszelkie Marty, przyprowadził tutaj wszelkich Piotrów, Tato, żebyś przyprowadził tutaj wszelkich Dawidów, Tato, wszelkie Marty, Tato. Ja modlę siebie, abyś przyprowadził również tych, którzy idą drogą Judasza, Tato, ale ich przeznaczenie jest inne niż jego. Tato, ja modlę się, abyś przyprowadził tych, którzy potrzebują spotkać się ze swoim przeznaczeniem. Spotkać się ze swoim przeznaczeniem, a nie je ominąć. Tato, ja modlę się, abyśmy byli naprawdę kościołami, abyśmy nie stali się basenami, ale abyśmy byli kościołami, kościołami zintegrowanymi, kościołami, które naprawdę, tak jak Ty nas stworzyłeś, mają kontakt pomiędzy duszą, duchem i ciałem, Tato. Ja dziękuję Tobie za przepływ Twojego ducha, nie za rozdzielenie, ale przepływ Twojego ducha pomiędzy duchem, duszem i ciałem, teraz na tym miejscu. Tato, ja dziękuję Tobie za wolność na tym miejscu, który wprowadza nas we wszelką prawdę. Amen. Amen. Kochani, życzę Wam spotkania z drugim człowiekiem. Bardzo blisko z drugim człowiekiem. Żebyście mogli odkryć to, co macie w sobie. Wiecie, ja mam naprawdę ten przywilej, że mogę z tymi ludźmi się spotykać na różnej modlitwie. I wiecie, kiedy oni przerabiają siebie, to ja, czy chcę, czy nie chcę, to przerabiam siebie. I wiem, że to jest naprawdę niesamowite, że możesz, dotykając innych, być dotknięty przez Pana Boga. Więc miejcie w tym tygodniu oczy otwarte i uszy otwarte. I dajcie Bogu zniszczyć fasady w Waszym życiu. Przez Jego miłość, przez Jego łaskę. Nie bójcie się być sobą. Nie sprzedawajcie się jako ktoś, kim nie jesteście. Bo ktoś wam kiedyś taką fasadę założył. Okej, dobra. Do zobaczenia.